jest za przyjęciem wniosku i wyrażeniem zgody na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Proszę o podniesienie ręki. 20 radnych głosowało za wnioskiem. Obecnych na sali obrad jest 20 radnych, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie wniosek przyjęła. Wobec uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady stwierdzam, że Rada wniosek przyjęła i wyraziła zgodę na rozszerzenie porządku obrad o ten punkt. I powyższe podjęcie uchwały, ten punkt będzie punktem 19. Natomiast punkty od numeru 19 do 23 będą miały numerację o 1 wyższą. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 2 porządku obrad. To jest przyjęcie protokołów z 54, 55 oraz 56 sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Protokół z 54 sesji Rady Miejskiej został sporządzony i wyłożony do wglądu, jak również Państwo Radni otrzymali protokół na swoje skrzynki mailowe. Czy do protokołu numer 54, łamane przez 18, są jakieś uwagi? Bardzo proszę, pan radny Janusz Ciosek.
Tak, panie przewodniczący, mamy i w sprawie tego porządku, żebyśmy się dzisiaj czasami nie spierali w jakichś tam sprawach, bo na tej 54 sesji głosowałem trzykrotnie i pan tego głosu mi nie policzył. Głosowałem poza stołem oczywiście, troszeczkę byłem tam w drugiej części sali i po przejrzeniu materiałów, protokołów i z analizy z tej sesji stwierdzam, że pan tych głosów nie zaliczył. Nie jest trudno akurat memu, jeżeli głosuję akurat w tamtym miejscu sali, żeby zweryfikować i w danym momencie zaprotestować. Ale miałem to podejrzenie, dlatego zgłaszałem i w tym akurat w protokole jest napisane, że poza mikrofonem zgłaszałem pewne pretensje. To była ta sesja, co pani honorata Freus Grzelak i podnosiła rękę, a pani powiedział wtedy, że czy chce go pozdrowić, czy nie. Uważam, że należy to porządkować, bo w statucie wyraźnie jest napisane, że radny głosuje przez podniesienie ręki. Albo w niektórym miejscu sali się znajduje i pan jako przewodniczący te głosy powinien policzyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o sposób głosowania, wszyscy radni głosują siedząc przy stole obrad, tak? I wtedy ja mam możliwość, aby zweryfikować, czy dany radny głosuje za, przeciw, czy się wstrzymuje. Jeżeli pan radny był poza, gdzieś tam na widowni i ewentualnie prowadził jakieś tam rozmowy z kimś z widowni, jeżeli ja takiego głosu nie widziałem, to oczywiście taki głos nie został zaliczony. Ale w przypadku, jeżeli jest sytuacja taka, że pan jest poza tutaj stołem obrad w innej części sali, jeżeli pan głosował, to pan po głosowaniu, czy w trakcie głosowania, oczywiście mógł tutaj zgłosić swoje zastrzeżenie. Natomiast takiego zastrzeżenia nie było. I to, co przewodniczący Rady stwierdza po głosowaniu, że za daną uchwałą głosowało tyle i tyle osób, tyle było przeciw, tyle wstrzymało się, to moje stwierdzenie jest zapisywane w protokole i ono po prostu jest odnotowane w tym protokole. Natomiast oczywiście bardzo bym prosił nie tylko tutaj pana radnego, ale wszystkich państwa radnych, że po prostu podczas obrad, podczas głosowań znajdujemy się przy stole obrad. I wtedy oczywiście można w sposób spokojny zweryfikować, kto z państwa jakie stanowisko zajmuje. Natomiast jeżeli ktoś jest poza, w innej części sali, gdzieś tam, no to niestety, ale proszę to zrozumieć, że nie jestem w stanie tego zweryfikować. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi? Jeżeli nie ma, przechodzimy do przyjęcia protokołu. Proszę bardzo, proszę bardzo.
Przeanalizowałem dokładnie właśnie statut. Nie ma nigdzie, że radny ma siedzieć przy stole. On jest na sali obrad. Dlatego odchodząc, ja bardzo wysoką rękę podnosiłem, akurat, co akurat robiłem, i chciałem głosować. Z uwagi, to nie jest mój głos, to jest głos społeczeństwa. My radni jako głosujemy i jesteśmy reprezentantami społeczeństwa. Jeżeli to by był mój, bo osobisty, prywatny głos, to mógłbym go zignorować, bo nie w jakiej sprawie. Z uwagi, że ten głos, w tej chwili widać, że jeden głos waży na pewnych uchwałach, na przyjęciu tej uchwały albo odrzuceniu, czyli liczę, że te głosy są liczone. Pan ma w swoim statusie nawet napisane, że pan musi zweryfikować jeszcze raz, jeżeli widzi pan radnego akurat w drugiej części sali, albo w pieszaku, jakby się spóźnił, bo przecież spóźnienia, tak samo przy wejściu do sali, jeden raz głosowałem właśnie przy wejściu do sali, byłem na sali i ten głos pan powinien zaliczyć, bo ja jestem na sali obrad, a nie przy stole. Miejsce w statucie nie jest przypisane, że ja mam tam siedzieć. Jeżeli by były zapisy rejestrujące właśnie poprzez przyciskanie tego guzika, czy urządzenia elektrycznych, to wtedy trzeba szybko doskoczyć i zagłosować. Ewentualnie, jeżeli jest taka możliwość. Ale takich urządzeń do tej pory nie mamy, a wydaje mi się, te urządzenia już powinny być wprowadzone, bo ustawa wyraźnie mówi, że w następnej kadencji tylko wyłącznie głosujemy poprzez przyciskanie z urządzeniami. Ale jakbyśmy byli tego, to nie byłoby takiej sytuacji, że głos radnego normalnie nie jest liczony, który jest prawidłowo oddany. No to przecież nie róbcie rzeczy takich, które się przenosi to z od góry w Sejmie.
Proszę.
Że nie zalicza się pewnych głosów. Jak się liczy, tak się liczy. Jest ma pan dwóch wiceprzewodniczących, którzy mogą panu zwrócić uwagę i pan może zweryfikować, tylko pan. Nie radny, że będzie zgłaszał, bo mówię radny, nie ma możliwości zweryfikować, czy pan jego głos policzył, czy nie, bo jest bardzo ciężko. Pan siedzi z przodu i pan to powinien szybko wyłapać. Dlatego uporządkujmy. Widzicie pan głosy tylko przy stole, tak? Dzisiaj. I zawsze, tak?
Już panu odpowiedziałem. Posiedzenie rady odbywa się poprzez udział radnych przy stole obrad, tak? Każdy ma dojście do mikrofonu, każdy ma możliwość zabrania głosu i każdy siedząc przy stole obrad oddaje swój głos za przeciw wstrzymujący się. Natomiast jeżeli pan czy inni radni będą w innej części sali, będą na widowni, czy będą po prostu gdzieś rozprowadzić rozmowę z kimś z obecnych na sali obrad, ja nie jestem w stanie zweryfikować, czy pan głosuje, czy pan nie głosuje. Niestety, ponieważ jest również wtedy na sali obrad jest więcej osób i niestety nie mam takiej możliwości zweryfikowania. Myślę, że do tej pory, jak sięgam daleko pamięcią, nie było takiej sytuacji, o której pan w tej chwili mówi, że radny był gdzieś tam przy wieszaku, czy akurat był w drugiej części sali, tam gdzie jest widownia, no i mówi, że głosował i nie został jego głos tutaj jakby przyjęty. Proszę wszystkich państwa radnych, aby podczas głosowania w sposób wyraźny muszę widzieć, że ten radny głosuje i proszę, że głosujemy, będąc przy stole, siedząc przy stole obrad. Natomiast to jest moje tutaj stanowisko. Oczywiście pan radny Ciosek no, mógł do mnie podejść, tak? Po sesji na drugi dzień czy za tydzień, przecież 54. sesja odbyła się kilka miesięcy temu. Natomiast do tej pory pan jakby swojego stanowiska czy swojego jakiejś uwagi do mnie nie przekazał. W związku z powyższym nie wiem, skąd akurat no, u pana dzisiaj akurat ta wątpliwość, bo czasu było bardzo dużo, natomiast zawsze liczone są głosy radnych, którzy znajdują się, siedzą przy stole obrad. I to jest moje stanowisko. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze inne uwagi do protokołu? Nie widzę. Proszę bardzo, ponownie adwokat. Po raz drugi.
To panie przewodniczący, no, wyraźnie pan ignoruje głosy radnych. Nie wiem z jakiego powodu, akurat jeszcze mojego. I no, proszę o nieprzyjęcie tego protokołu, bo dzisiaj przyjmujemy ten protokół. Ja nie miałem wcześniej między sesjami do pana chodzić i prosić się o głos, bo niech pan zweryfikuje, w którym miejscu się pan przyznał po prostu do zwyczajnie jako przewodniczący, że pan popełnił błąd i pan tego głosu, tych trzech głosów, które ja oddawałem poprawnie, zgodnie ze statutem, pan ich nie zaliczył. I wnoszę do Wysokiej Rady o nieprzyjęcie protokołu do czasu zweryfikowania przez przewodniczącego.
Pan radny, pan radny Ciosek ma takie prawo złożyć wniosek o nieprzyjmowanie, natomiast to rada decyduje o przyjęciu protokołu i prawidłowości protokołu. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu numer 54/18? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12.
Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 radnych wstrzymało się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. 12 radnych głosowało za przyjęciem protokołu. Nikt nie był przeciw. 8 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska protokół przyjęła. Proszę Państwa, będzie Panie Radny Ciosek, znaczy się będzie późniejsza możliwość prowadzenia dyskusji. 11 radnych głosowało za przyjęciem protokołu. Nikt nie był przeciw, 8 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska protokół przyjęła. Przechodzimy do przyjęcia protokołu numer 55/18. Protokół również został sporządzony i przesłany Państwu radnym na skrzynki mailowe. Czy są jakieś uwagi do protokołu numer 55/18? Nie ma. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu numer 55/18? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? 1, 2.
2.
W głosowaniu wzięło 20 radnych. 18 radnych głosowało za przyjęciem protokołu. Nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska protokół przyjęła. Przechodzimy do głosowania protokołu numer 56/18. Protokół również został sporządzony i przekazany Państwu radnym na skrzynki mailowe. Czy do protokołu są jakieś uwagi? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu numer 56/18? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 radnych głosowało za protokołem. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu?
1.
W głosowaniu wziął udział 20 radnych, 19 radnych głosowało za przyjęciem protokołu, nikt nie był przeciwny, 1 radny wstrzymał się od głosu. Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miejska protokół przyjęła. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad. To jest informacja z działalności spółek za 2017 rok, w których udziały posiada gmina Wieluń. Podpunkt 1 jest to informacja przedłożona przez przedsiębiorstwo komunalne, spółka z o Wieluniu. Informacja została sporządzona i przesłana Państwu radnym wraz z materiałami na dzisiejszą sesję. Jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania do przedłożonej informacji, na sali obrad jest prezes zarządu spółki z o, pan Krzysztof Owczarek, i ewentualne pytania na pewno postara się Państwu odpowiedzieć. Otwieram dyskusję, czy do przedłożonej informacji ktoś z Państwa ma jakieś zapytanie, pragnie zabrać głos. Otwieram listę mówców. Zgłasza się pan radny Jan Kępiński. Pan radny, nie ma więcej na razie, pan radny Czesław Korpal i pan radny Janusz Ciosek. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Jana Kępińskiego.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, panie prezesie. Być może, ale to już może już dosyć dawna była ta informacja.
Proszę do mikrofonu, ponieważ bardzo
dawna ta informacja, ale jednak, panie prezesie, może warto by przypomnieć, co się składa na to, żeby do Urzędu Marszałkowskiego odprowadzamy za korzystanie z środowiska tak potężną kwotę. Jedna rzecz. No cieszy się.
Bardzo proszę, panie radny. Cieszy się na mikrofon, bo tutaj nie jest miasto nagrywane.
Już, że...
Dlatego zwracam uwagę panu radnemu, że jeszcze raz do mikrofonu.
Panie prezesie, to wobec tego jeszcze raz. Do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska jest odprowadzana potężna kwota. Co właśnie z tego środowiska jest takie bardzo istotne, które odprowadzamy, że musimy płacić taki potężny podatek. To jest raz. Drugie. Cieszy nas, że przedsiębiorstwo pracuje zyski i to jest dosyć kwota 49 tysięcy złotych, a ponadto od lipca wywożone już są odpady do Dylowa. Inwestycja jest prowadzona w ramach RIPOK-u. Wobec tego, panie prezesie, jest tam informacja. Czy to jest możliwość zakończenia tej inwestycji? Mowa tu jest o tą inwestycję, która była planowana i która musi być zrealizowana, żeby myśmy korzystali z tego RIPOK-u. Czy to jest możliwość zakończenia tej inwestycji wcześniej? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panu radnemu o zabranie głosu proszę pana radnego Czesława Korpala.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni i zebrani goście. Kilka zdań. Materiał jest szeroki i obszerny, a kilka zdań chciałbym z tego powiedzieć. Przedsiębiorstwo komunalne, spółka jest 100% całości własnością gminy. Jakie usługi na rzecz społeczeństwa każdy mieszkaniec ogólnie ma wiedzę, jaką świadczą. Poziom aktywów 25 milionów 419, no pasywów musi być to samo. Spółka uzyskała zysk w kwocie 49 milionów 360 zł. Jest to zysk nieduży, ale zgodnie z przeznaczeniem tej spółki należy świadczyć usługi i nie myśleć o dużych zyskach, co świadczy zapisane w sprawozdaniu, że do roku 2016 zysk netto wynosi 0,36%. Zysk netto w 2017 49 365 zł, który w całości został przeznaczony do kapitału zapasowego, który wyniósł 2 932 zł. I tutaj ten kapitał zapasowy pozwoli na pewno, że gdy będą jakieś tam straty w kosztach tym obecnym zawierusze...
Proszę do mikrofonu.
Z tym wywożeniem do Dylowa, to mi się wydaje, że tutaj te pieniążki będą na to miały przeznaczenie. Przeciętne zatrudnienie 110,8 osób na przy wynagrodzeniu 5 milionów 190 tysięcy. Średnia 3905 zł. Jest to znaczy się w miarach rozsądku. wszystko nie budzi zastrzeżeń. Jest pewne ale. Ale dotyczące wynagrodzenia prezesa spółki. Na poprzednich myśmy tu omawiali wymiany tematy w wykonaniu budżetu gminy, realizacji planu zadań inwestycyjnych i inne zadania. Chcę zwrócić uwagę na zarządzanie zasobami ludzkimi, do których mam tutaj dużo uwag. Główne składowe tego zarządzania to dobór pracowników, ocena efektów pracowników, nagradzanie, czyli wynagradzanie pracowników i rozwój pracowników, czyli ciąg dalszy doszkalania pracowników. Ale zwróćmy uwagę na jeden element. Wynagradzanie pracowników samorządowych. Spółki przedsiębiorstwa komunalnego, która w 100% jest własnością gminy. Jeszcze raz powtórzę, sprawa dotyczy wynagrodzenia prezesa tej spółki, którego wynagrodzenie wynosi 14 220 zł. To już jest wynagrodzenie ministralne. Tyle zarabia, tej granicy zarabia minister. Jest to wyższe od wynagrodzenia prezydenta Warszawy, największego miasta, 12 436, a nie ma żadnego porównania do wynagrodzenia burmistrza, które wynosi 8 652 zł. Te dane świadczą o całkowitym braku rozeznania w tym temacie lub bezinteresowności burmistrza, który uznaje, że to nie jego pieniądze, a publicznie może być. A więc całkowity brak kontroli nad wydawanym publicznym pieniądzem. Rozrzutność, jednym zdaniem. Swojego zadania nie spełnia też Rada Nadzorcza, która jest organem nadzorczym. Nieźle opłacana, średnia ponad 1500 zł. To też dzieło pana burmistrza. Rada Nadzorcza, która tylko tu kontroluje tą spółkę, żeby nie było żadnych innych przekroczeń, a nie dba o zyski, to wynagrodzenie też nasze budzi też wielkie zastrzeżenie, nawet do stosunku do wynagrodzeń radnych. Rada Nadzorcza swoje sprawozdanie nie zaznaczyło ilość spotkań, tematy, jakie były załatwiane poza przyjęcie sprawozdania zarządu działalność spółki za 2017 rok. Tylko to było napisane, więcej nic. Co dalej robili, jak robili, jakie efekty tej pracy ich były, nie ma żadnych w protokole. Organ kontrolny gminy, jakim są radni, wnioskuje unormowanie tej patologicznej, bo to jest patologia, sytuacji, przedstawiając wymieniony wniosek, którego skutkiem będzie obniżenie wynagrodzenia do kwoty, jeśli ten wniosek przejdzie, do kwoty 7786 zł. Jest to i tak godne wynagrodzenie w stosunku do innych zatrudnionych w przedsiębiorstwie komunalnych pracowników. A teraz odczytam panu wniosek, który wcześniej rozdałem radnym. I treść tego wniosku jest następująca. Radni Rady Miejskiej w Wieluniu. Adresat Burmistrz Wielunia, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu. Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia prezesa przedsiębiorstwa komunalnego, spółka z odpowiedzialnością w Wieluniu 100% własność gminy. Niżej podpisanie radni Rady Miejskiej w Wieluniu, bo przy analizowaniu wynagrodzenia przedsiębiorstwa komunalnego w Wieluniu w stosunku do wynagrodzenia burmistrza Wielunia wnoszą, aby Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego dokonała korekty wynagrodzenia prezesa przedsiębiorstwa komunalnego do wysokości 90% wynagrodzenia burmistrza. Uzasadnienie. Każda praca musi być wynagradzana, a wysokość tego wynagrodzenia musi odpowiadać jakości wykonywanej pracy, odpowiedzialności za pracę oraz nałożonym na pracowników obowiązkom. Zgodnie z naszą wiedzą, prezes przedsiębiorstwa komunalnego pobiera wynagrodzenie wreszcie od burmistrza Wieluniu. Ja to wcześniej już tu wymieniałem. Z całą pewnością odpowiedzialność za powtórzone obowiązki oraz zakres tych obowiązków burmistrza Wielunia jest dużo większy niż prezesa przedsiębiorstwa komunalnego, co w rażący sposób kłóci się z zasadami wynagrodzenia, zgodnie z którymi ten, co zarządza większym organizmem gospodarczym i ma z tego tytułu większą odpowiedzialność, musi zarabiać więcej od tego, którego zakres obowiązku odpowiedzialności jest mniejsza. kryteria. Kryteria oceny wartości oczywiście mogą być różne. Naszą propozycją zmniejsza uposażenie prezesa do wysokości 90% wynagrodzenia burmistrza Wielunia, oparta została na wielkości organizmu mierzonym jako ilość osób, które obsługiwane przez burmistrza a prezesa. Miasto gmina Wielun to organizm kilkakrotnie większy niż przedsiębiorstwo komunalne i tak przyjmując za podstawy przyjęte powyższe kryteria oceny, prezes przedsiębiorstwa komunalnego winien zarabiać kilkakrotnie mniej niż burmistrz Wielunia. Wychodzimy jednak z założenia, że na pewnych stanowiskach, tym również prezesa przedsiębiorstwa komunalnego, pensja nie powinna spaść poniżej pewnego ustalonego poziomu, gwarantującego odpowiedni standard życia, niezbędny do właściwego wypełnienia nałożonych obowiązków. Z powyższego powodu nie proponujemy ustalenia wynagrodzenia prezesa przedsiębiorstwa komunalnego w sposób proporcjonalny do wielkości organizmu, który zarządza, ale do poziomu 90% wynagrodzenia burmistrza. Obecne wynagrodzenie burmistrza wynosi, jeszcze raz powtórzę, 8652 zł, wynagrodzenia prezesa przedsiębiorstwa komunalnego 14220 zł. Podpisy radni. Ten protokół, ten wniosek chcę załączyć do protokołu zebrania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana radnego Janusza Cioska.
Dziękuję panie przewodniczący. Mam pytanie do pana prezesa, bo notuję mieszkańców i też kazali mi się też zapytać pana prezesa, jak właśnie będzie dalej z tymi śmieciami, czy będzie Ruda przyjmować i czy będziemy wodzić je do Dylowa. I z uwagi na te artykuły prasowe, które się nam pokazały, i będzie chciał pan akurat tego kosztów transportu podać. Wydaje mi się, że powinny być podane z uwagi na to, nie chodzi o czystość przetargową później, ale no niestety to nie jest tajemnicą, jaki jest składnik kosztów finansowych w tych sprawozdaniach. Bo ja czytałem to sprawozdanie, akurat tego też nie zauważyłem, i transport w firmie przedsiębiorstwo komunalne, ile kosztuje. Dlatego dla nas najważniejsze, dla mieszkańców, jest, kiedy zmniejszymy te koszty. Koszty wywozu śmieci do Dylowa. Nie wiem, kto jest winny tych zaniedbań, bo z tego wynika, że pan prezes nie, burmistrz prawdopodobnie tak, ale tak jest, po prostu jeden na drugiego mówi. A sprawa naszego wysypiska w Rudzie, no była znana, można powiedzieć, od 3 lat. Od 3 lat chyba się tak dokładnie już mówi, zmieniały się tam przepisy i nie zostało to, jak to się mówi, zrobione ad hoc, tylko jednak to, i nie było to jakieś zaskoczenie, tylko można się było tego gruntownie przygotować. Pamiętam kadencję jeszcze za burmistrza Majchra, że jak powstawało to wysypisko, powstawała ta selekcja śmieci, no i można było to zrobić w jakimś terminie i wszystko jakoś grało i do końca kadencji to wszystko mieli, jak to się mówi, zaklepane. A w tej chwili zostały tak. Kadencja się kończy, nie wiadomo jeszcze dalej, czy jak to będzie, jakie są terminy. No nie udziela tej informacji takiej poprawnej, że można powiedzieć tak, to koniec na pewno jest, a później się okazuje, że, bo burmistrz cały czas mówi, że na początku następnego roku będzie ta kompostownia i sprawy się skończą, a oczywiście pan jako prezes firmy prawdopodobnie pan wrzuci te koszta wreszcie do miasta i będziemy my wszyscy mieszkańcy płacić, no prawdopodobnie taka będzie... Nie będzie innej sytuacji. Jest tylko taka będzie możliwość, że trzeba podnieść tą opłatę za śmieci. Tym bardziej, że jest część selekcjuje, druga część nie selekcjuje tych śmieci. Tam są też różnice. Są projekty rządowe, które dosyć wysoko podnoszą nawet za nieselekcjonowanie do 40 zł na miesiąc opłaty. No troszeczkę jest to zaskoczenie, ale to chyba to nie wejdzie w życie przed wyborami, bo wydaje mi się, wyborcy tego nie potraktują poważnie. Dlatego chciałbym takie konkretne informacje, żeby nie było coś takiego przepychania się między tego, albo od pana burmistrza usłyszeć, żeby zamknąć ten temat całkowicie, tak, 30 marca przykładowo następnego roku kompostownia będzie, tam już wszystko jest załatwione, projekty, nie projekty, wszystkie inne sprawy. Identycznie chciałbym tak usłyszeć taką coś podobną deklarację od pana prezesa komunalnej, żeby społeczeństwo Wielunia wiedział, jak w następnym roku będziemy płacić za śmieci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych pragnie jeszcze zabrać głos w dyskusji? Zgłaszają się pan radny Roman Drosiński. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze nie zabrał głos? Więcej zgłoszeń nie ma. Lista mówców zostaje zamknięta. Proszę o zabranie głosu pana radnego Romana Drosińskiego.
Szanowni Boże Państwo, dziękuję Panie Przewodniczący. Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja mam takie pytanie tutaj związane z odpowiedzią przedmówcy. Od kiedy było wiadomo o potrzebie budowy kompostowni? To jest jedno pytanie. Od kiedy było wiadomo o potrzebie budowy kompostowni?
Panie prezesie, wszystko tutaj słychać.
Od kiedy?
No to nie wiem, to coś już jest nie tak.
Od kiedy było wiadomo o potrzebie budowy kompostowni? Czy było takie zdarzenie w działalności przedsiębiorstwa komunalnego, że były tutaj na wysypisko w Rudzie przywożone śmieci spoza rejonu Wielunia? Jakie to były ilości i za jaką cenę? A później co do logiki, no, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo komunalne Wieluń, mamy tak. Jest spółką, w której wszystkie udziały są w posiadaniu gminy Wieluń, a później mamy nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. To tak chciałbym, żeby to było wyjaśnione. Kim są wspólnicy i jakie mają udziały ci wspólnicy? No bo jeżeli wspólnicy, to udziały. A to tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. To byli wszyscy mówcy, którzy zapisali się do dyskusji. O zabranie głosu proszę prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z Wieluniu, pana Krzysztofa Owczarka. Proszę to podejść do stołu obrad, ponieważ jest mikrofon wtedy. Wszyscy będą słyszeć i wszystko zostanie nagrane.
Odpowiadam na pytanie pana radnego Kępińskiego. Opłaty marszałkowskie, które są płacone przez przedsiębiorstwo, czyli opłaty tak zwane środowiskowe, to są obligatoryjne opłaty, które są między innymi za umieszczanie odpadów na składowisko, które są za wprowadzenie gazów spalin do powietrza, które są za wprowadzanie wód zanieczyszczonych do środowiska. To są opłaty z tym związane, czyli opłaty związane z oczyszczaniem miasta ze składowiskiem, odpady związane z oczyszczaniem ścieków i odpady związane no, głównie u nas z samochodami, które jeżdżą i które wytwarzają spaliny. To są te opłaty środowiskowe. Odnośnie kompostowni, tak? Się powtórzyło pytanie, bo chyba pan radny Ciosek też mówił, tak? O terminie zakończenia tej kompostowni. Z tego co wiem, jest to pan burmistrz będzie mógł tutaj odpowiedzieć lepiej. Został ogłoszony przetarg, nie wiem jakie są rozstrzygnięcia urzędu. Pan burmistrz pewnie określi bliżej ten termin zakończenia budowy. Do wypowiedzi pana Korpala to w zasadzie nie do mnie, wniosek jest do Rady Nadzorczej i do pana burmistrza. Ja chcę tylko powiedzieć, że wynagrodzenie, które w spółce jest, moje wynagrodzenie jest ustalone zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą, która w tym zakresie obowiązuje. Ta ustawa ustala sposób ustalania wynagrodzenia, określa ta od pewnych rzeczy. Ja jestem w środku tego przedziału, który jest możliwy. Ustawa nie uzależnia wynagrodzenia od wynagrodzenia burmistrza. Natomiast no, wniosek pewnie zostanie zbadany pod kątem prawnym, bo ja rozumiem, że opinii prawnej do tego wniosku nie ma. z tego, co pan radny Korpal przeczytał, więc najpierw musi być do tego zrobiona opinia prawna i stwierdzone, czy pod względem prawnym to jest w ogóle możliwe. Jeżeli tak, no to pewnie będzie rozpatrzone pod względem merytorycznym. Jeżeli chodzi do wniosku pana radnego Korpala, jeżeli chodzi o pana radnego Janusza Cioska. Tak, więc no w tej chwili jest, tak jak państwo wiecie, ponieważ jest to decyzja ustawowa. Ustawa powiedziała, że tak małe instalacje jak Wieluńska nie mogą stać się RIPOK-iem, jeżeli nie spełniają pewnych wymogów, bo my, gdyby nie to ograniczenie ilości odpadów, czyli dużej ilości odpadów, które powinny być przyjmowane, żeby to było RIPOK-iem, to moglibyśmy te odpady dalej przyjmować, bo mamy pozwolenie zintegrowane, czyli pozwolenie zintegrowane mówi o tym, jak ta instalacja oddziałuje na środowisko, czyli mamy, czyli nie oddziałuje w sposób szkodliwy, dopuszczalny. Więc moglibyśmy to przyjmować, faktem jest, no jeszcze przez pewien czas. Natomiast z powodu wielkości możliwości przerobowych to nie jest możliwe. Jeżeli chodzi o linię do segregacji, jest to możliwe. Jeżeli chodzi o kompostownię, no to trzeba tę kompostownię rozbudować. W związku z tym przez czas, w którym ta kompostownia zostanie wybudowana, będziemy i wozimy już, tak, od lipca. Od 1 lipca wozimy odpady do Dylowa. Przez ten czas będziemy to robić, dopóki nie zostanie ta kompostownia wybudowana i dopóki nie będzie decyzji takiej ostatecznej, bo w tej chwili jest przyrzeczenie otrzymania RIPOK-u. Warunkiem jest właśnie to wybudowanie kompostowni, a jak to zostanie zrobione, no to wtedy będzie decyzja o utworzeniu, jakby o nadaniu statusu RIPOK-u i wtedy będzie można przyjmować, nie można, tylko trzeba będzie przyjmować odpady od wszystkich, którzy z rejonu tego łódzkiego się zgłoszą. Żeby była państwa świadomość, tak? Bo jak będzie RIPOK, to nie będzie mógł odmówić przyjmowania odpadów, tylko będzie musiał przyjąć wszystko, co każdy będzie chciał tu przywieźć. Oczywiście można to w jakiś tam sposób regulować, no ale nie wprost, na takiej zasadzie, że mu się odmówi. W związku z tym na dzisiaj, bo państwo poruszali to, co chyba najbardziej ludzi, mieszkańców tutaj interesuje, tak? Bo nie interesują ich pewnie sprawy szczegółowe, tylko interesuje ich to, czy dwie rzeczy pewnie, co się zgodzimy. Ale no, nie mówmy, że nasi mieszkańcy są tak bardzo nieodpowiedzialni, że ich tylko cena interesuje. I dwie rzeczy ich interesują, myślę, panie radny. Cena i to, żeby dbać o środowisko, tak? Tu się zgodzimy, tak? Czyli stan środowiska i cena. I tak jak na dzisiaj, to te ceny, które mamy w Mielnowu, to są ceny niskie, jeżeli nie najniższe tutaj w okolicy. Tak? Czyli z tego powodu możemy być zadowoleni. Pytanie, tak, co będzie w przyszłości? No, na to pytanie w prosty sposób się nie da odpowiedzieć, bo tu są różne uwarunkowania. To jest nie tylko kwestia włożenia do Dylowa, ale w ogóle innych rzeczy, które wpływają na wzrost tych cen, a jest ich wiele, więc to nie tylko to. Niewątpliwie będziemy starali się utrzymać te ceny na poziomie najniższym w okolicy. Tak? Oczywiście to nie działa to w oderwaniu, że te ceny jakby będą wiecznie na tym samym poziomie, ale one będą pewnie cały czas na poziomie najniższym w porównaniu do innych. Ponieważ my nie dostajemy zamówień na usługi tak sobie, tylko startujemy przetargi, w związku z tym chcemy te przetargi wygrywać. Jak na razie nam się udaje. I to, co ja mogę państwu przedstawiać, te dane, z którymi się państwu dzielę, no to są dane za rok, które państwo dzisiaj otrzymaliście. One są wyczerpujące. Państwo zadajecie pytania, ja na nie odpowiadam. Natomiast nie będziecie państwo otrzymywać nikt, tak, szczegółowych danych, które by w jakiś sposób umożliwiały konkurencji no, polepszenie sytuacji naszej konkurencji, tak ogólnie rzecz mówiąc, tak? Ja mogę tylko zapewnić, że tutaj burmistrz, który ma tą wiedzę, rada nadzorcza, która ma tą wiedzę, rada, która jest zobowiązana do zachowania tajemnicy firmy, mają nad tym kontrolę i dbają też o to, żeby tutaj wspólnie zarówno mieszkańcy, jak i firma działali w sposób prawidłowy i z korzyścią dla wszystkich. Natomiast kwestia, to jest ważna rzecz, bo pan radny Ciosek tutaj podniósł. Tak jak już mówiłem, na wzrost opłat związanych z odpadami ma wiele czynników, a w tej chwili, o której pan radny tutaj raczył wspomnieć i zauważył słusznie, no to jest kwestia potraktowania bardziej rygorystycznego przez ministerstwo sprawy selekcji odpadów. Ta selekcja odpadów jest bardzo ważna, dlatego że ona ma, w zależności od tego, czy to są odpady segregowane, czy niesegregowane, jest koszty utylizacji tych odpadów są różne. W związku z tym wszystkim nam tutaj, myślę państwu, jak i firmie, jak i rządowi, zależy na tym, żeby ta selekcja była jak największa, tym bardziej, że teraz jesteśmy w tym systemie gospodarki o obiegu zamkniętym i oprócz zmniejszenia kosztów, no to jest jeszcze takie koszty w skali globalnej, czyli wykorzystywania tych surowców. No i tu będzie pewnie duży kłopot, tak? Bo nikt się tutaj nie pyta, czy to jest domek jednorodzinny, czy to jest blok. Każdy ma przeprowadzić selekcję w sposób odpowiedni. Jak w domku jednorodzinnym pewnie nie będzie to problemem, no to w bloku już jakiś problem może być. Więc no tutaj trzeba się do tego przygotować wcześniej, tak? Pomyśleć, jak to zrobić, bo tak jak pan radny Ciosek, ja nie jestem w stanie, ale to za niesegregowane odpady, te opłaty, nie wiem, panie radny, tam kilkakrotnie, tak? Tak, czyli to jest dosyć duży wzrost ewentualnie. Opłat dla tych, którzy nie będą segregować. Czyli myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o pana Janusza, to już tutaj wyczerpałem. Jeżeli jeszcze pan radny Drosiński. W stanie podać w tej chwili, bo nie pamiętam, kiedy były, bo myśmy już dawno sporządzili ten plan budowy, znaczy projekt budowlany na kompostownię i pozwolenie na budowę też wystąpiliśmy wtedy, kiedy była decyzja gminy, że tę kompostownię budować, bo wcześniej był przez nas przygotowany projekt, bo myśmy jako przedsiębiorstwo widzieli taką potrzebę, ale decyzji gminy o budowie tej kompostowni nie było, więc nie było też pozwolenia na budowę. Później to pozwolenie na budowę otrzymaliśmy. Później gmina weszła w ten program gospodarki obiegu zamkniętym. Ten nasz przygotowany projekt wraz z pozwoleniem na budowę gmina przejęła ze względu na to, że finansowanie, że gmina starała się, bo miała takie warunki finansowe o pomoc w tym zakresie. I teraz jesteśmy na etapie ogłoszenia przetargu przez gminę. A jakie będą decyzje dalej, no to pan burmistrz powie, bo ma w tym zakresie, no jest decydentem, tutaj decyduje o tym, jak ten przetarg zostanie rozstrzygnięty, jakie tam są terminy, jak to wszystko będzie wyglądać. Jeżeli chodzi, żeby sprawa była też jasna, szanowni państwo, to RIPOK, tak, RIPOK, czyli to, o czym państwo mówicie, o czym, na co czekamy, on nie dotyczy składowiska odpadów. tak? Czyli RIPOK-u na składowisko odpadów nie będzie i nikt nawet o coś takiego nie występował. Wystąpiliśmy o RIPOK na instalację MBP, tak? Czyli mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i na kompostownię odpadów zielonych. Tak, czyli RIPOK będzie dotyczył linii do segregacji odpadów i kompostowni, która będzie w zasadzie podwójną kompostownią. Jedną kompostownią służącą do kompostowania tak zwanej podsitówki, czyli odpadów, które spadają z linii do segregacji odpadów i nadają się do kompostowania, a drugi RIPOK to będzie tylko kompostownia, która będzie kompostowała selektywnie zebrane odpady zielone. Tak? One będą bezpośrednio, te odpady zielone, trafiać do tej kompostowni i tam będzie z tego kompost. Natomiast z tej kompostowni, która będzie w ramach też linii do segregacji odpadów, będzie kompost niespełniający wymagań, który będzie służył do rekultywacji, do polepszania, do przykrywania skarpy składowiska. W związku z tym myśmy tak gospodarowali tym składowiskiem odpadów, żeby je maksymalnie, no jeszcze nie maksymalnie, ale tak, żeby wykorzystać, bo składowisko jest projektowane na pewną wysokość, no i po uzyskaniu tej wysokości ono jest zamykane i w związku z tym myśmy, wiedząc, że składowisko nie będzie RIPOK-iem, byli zmuszeni do zapełnienia tego składowiska do tej wysokości, która później by umożliwiała jego rekultywację, przykrywania kompostem itd. itd. W związku z tym niewielkie ilości były przyjmowane odpadów, ale nie zmieszanych, tylko odpadów takich po linii do segregacji odpadów z ekoregionu, z Dylowa, one służyły do wyrównania poziomu tego składowiska. Natomiast odnośnie wspólników, tak, bo jeszcze było takie pytanie, wspólnicy, tak? To jest po prostu określenie takie prawne, które mówi o tym, wiadomo, że to jest jeden wspólnik gminy, ale zgromadzenie się nazywa wspólników i nie występuje w nazwie prawnej zgromadzenie wspólnika, tak? Tylko zgromadzenie wspólników. To jest po prostu nazwa z kodeksu spółek handlowych i tak to jest po prostu nazywane. Wspólnik jest jeden, tak? Czyli spółka jest jednoosobowa, a tą jedną osobą, która ma udziały, to jest gmina Wiela. Dziękuję bardzo. Skończyłem.
Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu burmistrza pana Pawła Okrasa. Później ewentualnie osoby, które zabierały głos, będą mogły zabrać jeszcze ponownie głos. Ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, to można złożyć wniosek o ponowne otwarcie listy głosów. Proszę o zabranie głosu burmistrza Lublina.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni zebrani goście. Proszę kilka pytań, czy kilka tematów, wątków, które były poruszane przez państwa radnych, dotyczyło roli gmin, roli burmistrza, czy w procesie związanym z działalnością spółki. To odpowiadam po pierwsze na pytanie pana radnego Korpala dotyczące wynagrodzenia prezesa spółki. Ja myślę, że argument pana radnego o tym, że prezes zarządu przedsiębiorstwa komunalnego jest pośrednio podwładnym burmistrza i w związku z tym powinien mieć pensję niższą niż burmistrz, jest no moim zdaniem bardzo kiepskim argumentem. Natomiast też chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo to, że pan radny zagłosował za obniżeniem wynagrodzenia burmistrza i to wynagrodzenie wróciło do roku 2006, czyli sprzed 12 lat, to nie oznacza, że burmistrz w ramach odwetu obniżył wszystkim pracownikom urzędu pensję do roku 2006, bo to byłoby, no, ale jeżeli byśmy szli tą logiką, o której pan radny mówił, to tak powinno być zrobione, prawda, że powinni pracownicy wrócić do roku 2006 z wynagrodzeniami, prezesi spółek do tego roku. No, proszę mi wybaczyć, uważam, że nie tak powinna być kształtowana polityka zatrudnienia i polityka wynagradzania pracowników urzędu i pracowników spółek. Uważam, że zarządy spółek, ponieważ prezesi zarządu odpowiadają za działalność spółki również własnym majątkiem, mają odpowiedzialność dużą, powinni to wynagrodzenie mieć dużo wyższe niż pracownicy szeregowi, czy nawet kierownicy w tychże spółkach. I stąd uważam, że ta siatka wynagrodzeń, która jest w przedsiębiorstwie komunalnym, jest właściwa. Bo też trzeba powiedzieć o tym, że przedsiębiorstwo komunalne ma zarząd jednoosobowy. Jednoosobowy zarząd. Akurat mamy tutaj też na sali przedstawić prezesa spółki Energetyka Cieplna, gdzie ten zarząd jest trzyosobowy. Prawda? Trzyosobowy. No i wydaje mi się, że nie muszę panu radnemu przypominać, że trzech członków zarządu, nawet jeżeli miałoby niższe wynagrodzenie od tego jednego członka zarządu, w sumie kosztuje odbiorców ciepła więcej niż ten jeden prezes zarządu. Ale no, tak daję panu radnemu to pod rozwagę, że nie można w ten sposób się takimi kategoriami się traktować, bo to jest droga absolutnie donikąd, jest to droga bardzo taka populistyczna, oczywiście ona jest nośna, może medialnie, prawda, bo większość ludzi lubi zaglądać do cudzego portfela, ale myślę, że to nie jest naszą rolą, żeby w takich sprawach tutaj się zajmować. To pierwsza rzecz związana, udało się nawet nie z tematem dzisiejszego punktu. Kwestia kompostowni i kwestia RIPOK-a. Proszę Państwa, musimy wrócić do roku 2012. W roku 2012 Urząd Marszałkowski w Łodzi przystąpił do konsultacji dotyczących uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Wtedy przedłożył do Urzędu Gminy w Wieluniu, do Urzędu Miejskiego w Wieluniu, przedłożył projekt tego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. W tym projekcie, który był wtedy przedstawiony, nie było instalacji w Rudzie jako instalacji, która spełnia status RIPOK, czyli Regionalna Instalacja Przetwórstwa Odpadów Komunalnych. W tym projekcie znalazła się instalacja w Rudzie jako instalacja zastępcza, bo ówczesny krajowy program plan gospodarki odpadami zakładał również funkcjonowanie instalacji zastępczych, które miały niejako uzupełniać te instalacje regionalne przetwórstwa odpadów komunalnych. Wówczas w roku 2012 ówczesny burmistrz uzgodnił z Urzędem Marszałkowskim bez uwag ten właśnie dokument. Innymi słowy, wtedy podpisem dokładnie pani wiceburmistrz, pani Magdalena Nowicka podpisała się pod tym uzgodnieniem, ale jak wiemy, za wszystko tutaj w urzędzie odpowiada burmistrz, ponieważ on daje upoważnienie do tego typu działań. Zostało podpisane, że gmina Wieluń uzgadnia bez uwag ten dokument. Przypomnę, dokument, którym nie było instalacji w Rudzie jako instalacji, która spełnia status RIPOK, tylko jest instalacja zastępcza. I w roku 2014, w którym zostałem burmistrzem, w 2015 okazało się, że w międzyczasie zmieniły się jeszcze przepisy, które usankcjonowały brak możliwości funkcjonowania instalacji zastępczych. Te instalacje zastępcze, jak również RIPOK-i, mają określony czas na pozwolenie na działalność i został przyjęty taki przepis, że w momencie, w którym te instalacje zastępcze tracą pozwolenie, wówczas już nie może być w krajowym programie, ani wojewódzkim, instalacji zastępczych. Muszą być tylko i wyłącznie instalacje RIPOK, czyli regionalne instalacje przetwórstwa odpadów komunalnych. Absolutnie nie było możliwości, żeby były instalacje zastępcze. A nasza instalacja zastępcza w Rudzie miała swoje pozwolenie do czerwca 2018 roku. W momencie przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość został uchwalony nowy krajowy plan gospodarki odpadami w roku 2016. I na bazie tego krajowego programu musiały być do tego programu dopasowane wszystkie wojewódzkie plany gospodarki odpadami. I Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski w Łodzi również musiał przystąpić ponownie do dopasowania tego swojego programu wojewódzkiego do tego programu krajowego. I zostało niejako nowe otwarcie gospodarki odpadami na terenie naszego województwa. Myśmy, i to mówię tutaj o gminie, mówię tutaj o spółce, poczynili bardzo daleko idące starania. Jest na to kilkanaście albo kilkadziesiąt pism, które zostały skierowane zarówno z urzędu, jak i ze spółki do Urzędu Marszałkowskiego. Odbyliśmy wiele spotkań również wspólnie z panem prezesem w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, również w Ministerstwie Środowiska w tej sprawie i walczyliśmy o to, żeby instalacja w Rudzie taki status RIPOK otrzymała, bo jeżeli go nie będzie, to było pewne, że po 30 czerwca 2018 roku nie będziemy mieć takiego wpływu na gospodarkę odpadami, jaki chcielibyśmy mieć. I w wyniku tych zabiegów, proszę mi wierzyć, bardzo trudnych, bardzo żmudnych, wręcz ostrych bym powiedział, udało się doprowadzić do tego, że Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, w którym instalacja w Rudzie znalazła się oczywiście warunkowo znalazła się jako ta, która będzie miała status RIPOK pod warunkiem, że będzie wybudowana profesjonalna kompostownia na odpady bio, na odpady zielone. Ponieważ sposób, w którym był kompost produkowany na stanowisku, bo on był produkowany, ten kompost, zdaniem urzędników w Urzędzie Marszałkowskim to nie jest, że tak powiem, sposób, który technologia produkcji tego kompostu nie odpowiada wymogom, które zostały określone również w rozporządzeniu dotyczącym tego zagadnienia. W związku z powyższym musieliśmy przystąpić do określania struktury finansowania budowy tejże kompostowni w Rudzie. I były dwa wyjścia. Wyjście pierwsze było takie, ponieważ było pozwolenie na budowę, które uzyskało przedsiębiorstwo komunalne. Myśmy nie mogli, proszę Państwa, ogłosić przetargu przed uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącą pisania naszej instalacji do RIPOK-u, bo gdyby nas tam nie było, to wydatek byłby kompletnie bezzasadny. W związku z tym czekaliśmy. Uchwała, z tego co pamiętam, pojawiła się rok temu, gdzieś koło września. Została dopiero podjęta przez Urząd Marszałkowski w Łodzi uchwała o tym, że taki RIPOK, że ten łódzki plan został przyjęty i ten RIPOK warunkowy uzyskał. Czyli na jesieni zeszłego roku przystąpiliśmy z prezesem do uzgadnienia, w jaki sposób będziemy finansować tą inwestycję. I model pierwszy był taki, że inwestycje realizuje przedsiębiorstwo komunalne. Wówczas przedsiębiorstwo komunalne mogłoby skorzystać z dotacji maksymalnie do wysokości 800 tysięcy złotych, czyli 200 tysięcy euro maksymalnie. Inwestycja, przypomnę, jest w tej chwili otwarta oferta, 6 700 tysięcy złotych kosztuje po przetargu ta inwestycja. Czyli przedsiębiorstwo mogło tylko i wyłącznie otrzymać dotację na poziomie 800 tysięcy złotych. W związku z tym uznaliśmy, że jeżeli przedsiębiorstwo będzie musiało kwotę 5,5 miliona złotych sfinansować, bądź to z własnych środków, które oczywiście były na ten cel rezerwowane w ramach kapitału własnych spółki, ale jakąś część trzeba będzie, mówiąc tak kolokwialnie, kupić na rynku te pieniądze. Czyli trzeba wziąć kredyt w banku bądź pożyczkę w Narodowym Funduszu. A kredyt czy pożyczka oczywiście ona ma swoje skutki finansowe, które te skutki finansowe muszą się, proszę Państwa, przełożyć na ceny produktów i usług, które przedsiębiorstwo świadczy na rzecz mieszkańców naszej gminy. W związku z tym uznaliśmy, jako gmina, która przystąpiła do programu pilotażowego gospodarki o obiegu zamkniętym, jako jedna z 5 gmin w Polsce, że mamy taką możliwość, że to finansowanie, budowę tej kompostowni przejmie na siebie gmina. W takich części, że gmina będzie mieć na tą kompostownię dotację na poziomie połowy wartości tej inwestycji, czyli to jest kwota 3 800 000, a ta druga część będzie sfinansowana pożyczką z Narodowego Funduszu określoną na 1,5 punktu procentowego, takie oprocentowanie, i ta pożyczka po okresie inwestycji, jeżeli będzie zachowany efekt ekologiczny, może być do 30% umarzalna. W związku z tym uznaliśmy, po bardzo pobieżnej analizie finansowej, bo to nie jest potrzebna wiedza tajemna, żeby taką analizę przeprowadzić, że o wiele skuteczniejsze i lepsze dla mieszkańców gminy będzie, jeżeli ta inwestycja będzie realizowana przez gminę, bo poziom tej dotacji będzie dużo wyższy niż w przypadku spółki. I przystąpiliśmy do tego, żeby to pozwolenie przepisać na gminę, żeby złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o to właśnie, żeby w ramach tej gospodarki o obiegu zamkniętym finansowanie na to uzyskać. I wreszcie, aby przeprowadzić przetarg na ten cel. Ten przetarg, tak jak powiedziałem, że oferty zostały otwarte i wartość po przetargu tej oferty najniższej cenowo z tych ofert, które wpłynęły, jest wyższa od tego poziomu, który wynikał z kosztorysów. W związku z tym na dzisiejszej sesji Państwo radni będą poproszeni o to, aby dokonać zmian w organizacji finansowej, żeby można było zawrzeć umowę z wykonawcą na budowę tejże kompostowni. W momencie, gdy Państwa uchwała przyjmą tę zmianę, podpisujemy umowę z wykonawcą i wtedy w tej umowie będzie określony czas realizacji tej inwestycji przez wykonawcę. I oczywiście, proszę Państwa, to jest tak, że teoretycznie mogliśmy ten wniosek złożyć, przetarg ogłosić wcześniej, tylko wiedzieliśmy, że wnioski w Narodowym Funduszu dopiero będą podpisywane umowy w miesiącu wrześniu tego roku, czyli i tak byśmy nie mogli tej struktury finansowej, że tak powiem, w sposób właściwy ułożyć. Tak. I teraz, proszę Państwa, jedna bardzo ważna rzecz. Proszę sobie teraz wyobrazić, że w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami nie znajduje się nasza instalacja jako instalacja, która spełnia, która ma status RIPOK. Wówczas, proszę Państwa, ten wywóz odpadów, czy właśnie transport odpadów do Dylowa, tych, które w tej chwili musimy wywozić, nie trwałby pół roku, czy 8 miesięcy, czy 10 miesięcy, tylko trwałby, proszę Państwa, przez następne lata. Przez następne lata. Oczywiście nikt w tej chwili tego nie zobaczy tej różnicy, dlatego że mieszkańcy płacą dokładnie tyle samo za odpady, co płacili dotychczas, ponieważ umowa, która między gminą a między operatorem odbioru odpadów, czyli między spółką, jest ważna do końca lutego 2019 roku. Owszem, spółka poniesie czasowo wyższe koszty, ale proszę sobie, nawet w wariancie skrajnym, w wariancie czarnym, że te koszty stanowią kwotę 700 000 zł. To proszę mi powiedzieć, co było lepsze dla mieszkańców gminy? Czy to, żeby przedsiębiorstwo komunalne samo finansowało inwestycje i tylko mogło mieć dotację na poziomie kwoty 800 000 zł? Resztę wziąć kredyt? Czy gmina ma o wiele wyższy poziom dotacji, bardziej korzystną pożyczkę? zapewniam Państwa, że finansowo ta konstrukcja, która jest w tej chwili na stole, jest dużo bardziej korzystna niż konstrukcja, która byłaby szybsza, ale dużo, dużo droższa. Finansowo nam się to dużo bardziej opłaca. I proszę Państwa, widzimy teraz jeszcze jedną bardzo, bardzo istotną kwestię. Otóż status RIPO, który ma nasza instalacja, on sprawia, że wpływ na ceny związane z gospodarką odpadami mamy wyłącznie my. To jest wpływ, który mamy my w Wieluniu. W momencie, w którym nie mielibyśmy tej instalacji, bylibyśmy zdani tylko i wyłącznie na łaskę bądź niełaskę tych instalacji, które taki status mają. Zapewniam Państwa, że w tych regionach, gdzie rynek został podzielony przez tych dużych graczy monopolistycznych, że ceny za odbiór odpadów w momencie, w którym się obecne umowy skończą, wzrosną w sposób dramatyczny. Eksperci, wystarczy tylko wejść, proszę Państwa, na portale takie właśnie komunalne, poczytać analiz związanych z tą branżą, jaki przewidywany jest wzrost cen za odbiór odpadów. Ten wzrost będzie, proszę Państwa, kilkaset procent wzrost. My na pewno takiego aż tak długo nie będziemy płacić i tak jak Pan Prezes powiedział, mamy w tej chwili jedne z najniższych opłat dla mieszkańców za odbiór odpadów i takie, jestem przekonany głęboko, z naszych analiz to wynika, że te ceny dla mieszkańców za odbiór będą najniższe w województwie łódzkim, a może jedne z najniższych w Polsce, proszę Państwa. Dzięki temu, że mamy my wpływ na to, co dzieje się u nas. Jeszcze jedna kwestia. Właśnie Pan Prezes powiedział, że status RIPO powoduje, że do naszego składowiska będą mogli przywozić odpady wszyscy inni. Oczywiście i tak, i nie, dlatego że w tym dokumencie, w tym wojewódzkim planie gospodarki odpadami zostały określone maksymalne ilości tych odpadów, które mogą być na tej instalacji przetwarzane. Czyli w tej części mechanicznej to jest maksymalnie 28 tysięcy ton rocznie, w części tej biologicznej jest to maksymalnie 16 tysięcy ton rocznie. Czyli nie jest to tak, że nas zawalą, tak proszę Państwa, nie będzie. Coś tu jeszcze sobie zapisałem. No to chyba tyle. Także teraz po uchwale, po zmianie budżetowej, którą Państwo tutaj mają, czyli przedłożoną do WPF-u, gmina podpisuje umowę z wykonawcą, wykonawca wchodzi na plac budowy i będziemy starać się o to, aby w następnym roku taką postawę już technologicznie była sprawna, tak żeby tych kosztów dodatkowych z tym związanych nie było. Natomiast o tym miałem powiedzieć. Proszę Państwa, status RIPOK oczywiście nie spowoduje, że my kosztów żadnych mieć nie będziemy. Prawda? Bo jak tutaj Pan Prezes na pytanie Pana Radnego Kępińskiego odpowiadał, każda instalacja po prostu musi ponosić koszty właśnie tych opłat środowiskowych do Urzędu Marszałkowskiego. I one są zawsze, prawda? Tylko, że u nas te opłaty, które są wszędzie dokładnie takie same, również są, natomiast nie płacimy tych kosztów dodatkowych za transport i tych kosztów za tego zysku, który sobie nalicza instalacja w Dunowie, bo ma taką możliwość. My również będziemy polityką cenową tak tutaj sterować, że możemy przyjąć oczywiście odpady z naszego regionu, natomiast ta cena będzie dużo wyższa niż koszty, znaczy musi być wyższa niż koszty, które poniesie nasza instalacja, bo to jest przecież oczywiste. Na śmieciach, proszę Państwa, jest biznes i my chcemy jako gmina i jako nasza spółka chcemy w ten biznes wejść, żeby zarabiać, a ten zysk, który będzie generowany właśnie z RIPOK-a, będzie jako rekompensatą za niższe koszty, które będą ponosić mieszkańcy gminy Bieluń za odbiór odpadów, czyli tego tak zwanego podatku śmieciowego, który w tej chwili jest też na poziomie niskim. Ja dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z mówców, którzy brali udział w dyskusji, pragnie oddać głos? Zgłasza się ponownie pan radny Janusz Ciosek i ponownie zgłasza się pan radny Czesław Korpa, którzy zabierali głos. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Janusza Cioska.
Ja króciutko zapytałem się pana burmistrza o termin, bo w każdym przypadku ja się podpisuję umowę z wykonawcą i podaje się termin wykonania, bo tego ścisłego terminu nie podał pan. Nie wiem, czy ja może mnie gdzieś czasie nie usłyszałem, ale to jak jest planowana inwestycja? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zabranie głosu proszę pana radnego Czesława Korpa.
Odnośnie tego złożonego wniosku. Myśmy dali wam sygnał, że przedsiębiorstwo komunalne to nie spółka komercyjna, gdzie dba o największe zyski. Tam sobie można robić duże zyski, prezes dużo pieniędzy, inne. Czy pan prezes spółki jest pracownikiem samorządowym? Tak czy nie? To sobie musimy dać odpowiedź. Jeśli? To znaczy, że pan ma z gminą sporządzony specjalną umowę o pracę, tak?
Panie prezesie, na razie jak pan radny zakończy, proszę zakończyć wystąpienie, później pan prezes
mówi. Jest samorządowy, tak czy nie? To jest pytanie. Mówią, że nie, ale ja mówię, że jeśli jest tak, to wynagrodzenie powinno się mieścić w pewnych realnych zasadach. Przy funkcji ministra czy prezydenta miasta jest mniejszą odpowiedzialnością od prezesa spółki, a tutaj różnica wynagrodzenia jest duża w stosunku do prezydenta miasta Warszawy. No to też trochę logiki trzeba tutaj zachować. Może ja się tu mylę, ale myśmy tak ten temat rozpatrywali i takiego wniosku myśmy doszli. To jest temat do pracy burmistrza z Radą Nadzorczą. Co oni tam zrobią, to będzie ich dzieło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ponieważ zgłaszał się pan radny Wojciech Psuła, a lista musi zamknięta, żeby... Tak jest. Wniosek o podanie otwarcie listy mówców. Czy jest wniosek przeciwny? Nie ma. Poddaję pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Wojciecha Psuję o ponowne otwarcie listy mówców. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem, proszę o podniesienie ręki. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 radnych jest za. Kto jest przeciwny? 1. Kto się wstrzymuje od głosu?
1.
W głosowaniu wziął udział 20 radnych, 18 radnych głosowało za. Wnioskiem 1 się wstrzymał, 1 był przeciwny. Wobec powyższego lista mówców zostaje ponownie otwarta. Do dyskusji zgłaszają się pan radny Wojciech Psuła. Czy ktoś z państwa radnych pragnie się zabrać głos w dyskusji? Pan radny Mieczysław Majcher. Pan radny Grzegorz Kucharski. Więcej mówców nie ma. Proszę o zabranie pani radna Bożena Żurek. Nie ma na razie więcej zgłoszeń do dyskusji. Proszę o zabranie głosu pana radnego Wojciecha Psuję.
Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście. Ja mam takie pytanie. Dlaczego wcześniej nie zgłosiliśmy się do modernizacji tej kompostowni z uwagi na to, że na przykład Opoczno już zamknęło przebudowę swojej instalacji. Rok temu złożyło taki wniosek i zamknęło już inwestycje w tym roku. Od września będą normalnie funkcjonować. Pozostałe inwestycji było około 6 300 000. Natomiast panie burmistrzu, moje konkretne pytanie jest takie. Kiedy rozpocznie się to zadanie i kiedy planowane jest zakończenie tego zadania? Bo nie określił pan zakończenia tego zadania. I drugie moje pytanie jest, z czego wynika niedoszacowanie? Czy ze strony przedsiębiorstwa komunalnego nastąpiło to niedoszacowanie, czy po stronie Urzędu Miejskiego? Bo oferta była 5 239 000, a teraz potrzeba nam dołożyć 1,5 miliona już, żeby osiągnąć tą kwotę, kwotę, którą chce Pan w autopoprawce swojej, do kwoty 6 750 tysięcy. Z czego wynika takie niedoszacowanie? Bo to jest kwota 1/3 praktycznie wartości inwestycji.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę Pana Radnego Mieczysława Majchera.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Ja bym, Panie Burmistrzu, tak w tych gwarancjach, tych niskich, bardzo niskich cen, to był bardziej ostrożny. Zgadzam się i tutaj na pewno wszyscy jesteśmy w tym zgodni, że posiadanie przez naszą gminę RIPOK-a no, daje nam sytuację wyjątkowo komfortową. No, będziemy mieć bezpośrednio, jak Pan sam to mówił i tutaj Pan Prezes, no, bezpośredni wpływ na koszty, na ekonomię całych tych wszystkich, całego tego zakładu, urządzeń i będzie to miało, no, myślę, decydujący wpływ. Przy czym no, z jednej strony są zawsze koszty i przychody, prawda? Wiadomo, że jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami, ta gospodarka odpadami powinna się bilansować, czyli wpływy z tytułu opłat za odbiór i utylizację, prawda, no, powinny pokrywać wszelkie koszty. Ja ostatnio czytałem artykuł pana, jeżeli się nie mylę, pana Szewczyka, to jest przewodniczący tej Krajowej Rady RIPOK-ów w całej Polsce. I właśnie on zwraca uwagę na pewne aspekty i może nawet zagrożenia, a mianowicie rosnących kosztów działalności tych RIPOK-ów. I tutaj podkreśla kilka rodzajów tych kosztów. Rosnące ciągle koszty osobowe, bo one rosną i rosnąć będą. Rosnące ciągle koszty energii. Również one wzrastają i no nie ma jak na razie, patrząc na to, co się dzieje w kraju, na perspektywy, że jednak na jakimś tam poziomie się ustabilizuje, czy tym bardziej, że się obniżą. Tutaj było podkreślane te opłaty marszałkowskie. One rosną drastycznie, prawda, z okresu na okres i tak sam się zastanawiam, na którym etapie one się w końcu zatrzymają. I również zwraca uwagę, co uważam, że jest bardzo ważne, na koszty amortyzacji. Bo RIPOK to zakład nowoczesny, wyposażony w nowoczesne urządzenia, nowoczesne technologie, a więc i wysokie koszty amortyzacji, które no, stanowią koszt. Jest to koszt odtworzeniowy zużywanych się maszyn, urządzeń itd. Czyli tutaj no, nie wiadomo i tutaj byłbym bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o taki hurra optymizm, bo jak te koszty faktycznie w stosunku dla tych będą rosły, jak one się będą kształtowały, jakie one będą miały wpływ później na kształtowanie się tych cen. Oprócz tego, że RIPOK-i, zresztą każde składowisko odpadów pobiera, ma dochody z tytułu opłat za odbiór i utylizację, no to również ma dochody z tytułu sprzedaży tych surowców wtórnych. I tutaj niestety ten rynek, pan sam wie i wszyscy wiemy, że się załamał, bo od 1 stycznia 2018 roku Chiny wprowadziły blokadę sprowadzania wszelkich takich właśnie surowców wtórnych i zresztą niejednokrotnie rozmawiałem z panem prezesem, no są problemy ze sprzedażą, a już tym bardziej z jakimiś zyskami, no, bo to naprawdę jest wielka sztuka, żeby koszty pokryły dochody i żeby jakiś osiągnąć na tym godziwy zysk. Dlatego też jest wiele czynników takich kosztochłonnych, kosztotwórczych, których kształtowanie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Których stanie nie jesteśmy przewidzieć. A musimy pamiętać, że Dyłów ma już ten RIPOK, prawda? Oni już też mają. Jest to też zakład w niewielkiej odległości od
Wieluja, czyli około również przyszłości naszej instalacji. Więc te dwa zakłady będą ze sobą też konkurować, rywalizować. Będzie to właśnie taki plus tego tytułu, że na te koszty, na ekonomię funkcjonowania tych zakładów każdy będzie musiał z dużą dokładnością spoglądać. Także jeszcze raz powtórzę, bardzo się cieszę i zapewne taka opinia jest nas wszystkich, że ten RIPOK będziemy mieć, bo ja usłyszałem z ust pana prezesa, że mamy na razie zapewnienie, ale ja rozumiem, że to jest na zasadzie takiej, że budujemy tę kompostownię i mamy 100% gwarancji, że uzyskujemy, prawda? Myślę, że zmiana jakiejś tam władzy w następnych nie spowoduje nam jakiś zamieszek. Także to tyle na takie aspekty chciałem zwrócić uwagę i zacząłbym tak spokojnie. Na pewno będziemy mieć tę przewagę nad innymi, którzy nie mają własnego RIPOK-a, ale poczekajmy też, z tym hura optymizmem, jak to faktycznie za jakiś czas się wydarzy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę pana radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. W zasadzie dzisiejsza dyskusja toczy się nad jednym ze strategicznych sektorów działalności gminy. Przedsiębiorstwo komunalne do takich instytucji należy, które zapewnia tą czystość, to bezpieczeństwo gminy, mieszkańców w tym zakresie. I tak sobie myślę, że choćby pan burmistrz jeszcze dłużej mówił i choćby godzinę opowiadał całą historię tego, jak to docieraliśmy, to ja sobie przypominam, że już raz pan burmistrz ogłaszał, że mamy wielu RIPOK. Ja przypominam sobie również taką sesję, kiedy gratulowałem publicznie tutaj z tego miejsca powstania tego RIPOK-u. Okazało się to wszystko jednym wielkim tylko, kolokwialnie powiem, takim bajerowaniem mnie i ludzi przez pana burmistrza. Dzisiaj dyskusja toczy się, można powiedzieć, dwutorowo. Jedno to kwestie te finansowe związane czy z panem prezesem, czy z radą nadzorczą. Drugie to właśnie ta szeroko pojmowana kwestia gospodarki odpadami komunalnymi. I tak naprawdę to, co na początku pan prezes mówił, że ludzi interesują dwie rzeczy. Ja bym powiedział, że dwie rzeczy, ale nie ochrona środowiska. Tutaj bym się nie zgodził. Tak, rzeczywiście cena, jaką zapłacą za wywóz śmieci, a druga kwestia to, czy rzeczywiście nie dojdzie do takiego przypadku, tak jak to się stało w jednej z dzielnic Warszawy, że za chwilę te śmieci nas po prostu utopią w tym naszym mieście, bo nastąpi coś gorszego, że ktoś... I to przede wszystkim, że na czas, żeby były wywiezione i za jaką kwotę. Prawda? To są dwie główne, ja tak przynajmniej uważam, że to, co najbardziej ludzi interesuje. Ochrona środowiska, żeby na czas mu kosz, żeby na czas kosz wywieźć. Proszę państwa, teraz tak, jeśli patrzymy na to, co się wydarzyło przez 4 lata, bo tu pan radny Ciosek też to podnosił, że sprawa przedsiębiorstwa komunalnego i tego statusu RIPOK i tak dalej, tego wszystkiego, co się zadziało, to nie jest dzień dzisiejszy, tylko praktycznie całą tą kadencję rozważamy. Były już takie trudne sytuacje, gdzie ja też o tym mówiłem i że te ceny wywozu śmieci mogą zdrożyć. Proszę państwa, choćbyśmy nie wiem jak zaklinali rzeczywistość, dzisiaj jest ona taka, że wywozimy śmieci do Dylowa. I tak to jest. Tyle w kadencji pan burmistrz zrobił dla nas w tym sektorze komunalnym. Niestety, tak to trzeba sobie jasno powiedzieć. Te wszystkie zapewnienia, które, tak jak mówiłem wcześniej, były jednym wielkim bajerem. Nie potrafimy, czy pan burmistrz nie potrafi rozwiązać tego problemu. Ja się boję, to co przed chwilą pan radny Majcher mówił, że ten hura optymizm, żeby trochę też dalej przystopować, bo tak naprawdę nie wiemy. Pan prezes mówi, że to jest taka ustna obietnica. obietnica, że jak zrobimy, prawda, tą kompostownię, że ten status RIPOK-a będzie, ale nadal na piśmie niczego nie mamy. Łącząc to wszystko, teraz razem powiem na koniec tak. Otóż kwestie finansowe i kwestie, bo pan burmistrz też mówi, no, że no, tak rada mu obniżyła tą pensję. Panie burmistrzu, panie prezesie, jaka praca, taka płaca. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną Bożenę Żurek.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, szanowni zebrani. Ja mam takie trzy pytania, które mi się nasunęły w międzyczasie. Ile kosztuje wywóz śmieci do Bylowa, bo wywozimy je od lipca, jest koniec sierpnia, więc wiemy, jakie dodatkowe koszty generuje to, że wywozimy część odpadów do Bylowa. I mam następne pytanie. Czy po otwarciu kompostowni, z tego co rozumiałam, nie będziemy wywozić odpadów ulegających biodegradacji, jak odpadów kuchennych, które ulegają biodegradacji? A co z niesegregowanymi, zmieszanymi odpadami? Czy one będą zostawały dalej u nas, czy będziemy je dalej wywozić do Bylowa? I wiadomo, że koszty jakieś są wywozu odpadów do Bylowa i czy one pokrywane są z zysku przedsiębiorstwa i tak będą pokrywane aż do lutego, dokąd będzie obowiązywała obecnie zawarta umowa. I mam jeszcze jedno pytanie. Pan burmistrz mówił, że będziemy zarabiać na tych przyjmowanych śmieciach, mamy ograniczoną ilość, którą będziemy mogli przyjąć i że koszty w minimalnym stopniu wzrosną dla mieszkańców. Czy wobec tego inną cenę za odpady będą płacili mieszkańcy gminy Wieluń, a inną cenę będą mogli płacić mieszkańcy spoza gminy Wieluń? I na tych odpadach jak gdyby będziemy zarabiać i rekompensować to, aby my jako mieszkańcy moglibyśmy płacić no możliwie mało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani radnej. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Zgłasza się pan radny Jan Kępiński.
Korpa, trzeci raz, nie.
Pani radna honorata Freus Grzelak. Pan radny Czesław Korpa. Czy ktoś jeszcze z państwa nie zabrał głosu? Nie ma. Ponownie lista zostaje zamknięta. Zabranie głosu proszę pana radnego Jana Kępińskiego.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rada, panie prezesie, do pana kieruję również to pytanie. Ja zwróciłem uwagę na pytanie, które zadał kolega Czesław. Czy pan jest pracownikiem samorządowym? Takie pytanie było, prawda? A ja się teraz pytam. Proszę państwa, żeby zostać prezesem przedsiębiorstwa komunalnego, ktoś go musi powołać. Musi ktoś ogłosić konkurs. Jak ktoś ten konkurs musi rozstrzygnąć, prawda? I w ten sposób powołuje się właśnie prezesa. Czyli wobec tego, kto ogłasza ten konkurs i komu praktycznie rzecz biorąc, skoro pan burmistrz nie ma wpływu na to, na zmianę uposażenia ani rady nadzorczej, ani pana prezesa. Stąd też, żebyśmy byli święcie przekonani, żebyśmy byli w błędzie, panie prezesie, niech pan się do czasu nie obraża, że ja takie zadaję pytanie, a żeby była jasność dla wszystkich, bo do tej pory my w dalszym ciągu tkwimy, nie potrafimy tego zrozumieć. 100% udziału gmina, a wpływu żadnego nie ma. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną honoratę Freus Grzelak.
Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo radni i zaproszeni goście. Słyszymy bardzo dużo tutaj na temat dbania o środowisko, o czystość. I moje podstawowe pytanie tak się nasunęło. Co z tymi śmieciami, które mamy, a nie są zabierane? Przywożą, przyjeżdżają panowie po kontenery z odpadów zielonych czy z innych pomieszczeń, które są tak zwanymi pomieszczeniami na wyrzucanie odpadów. Biorą tylko te odpady, które znajdują się w pojemnikach. A co z tymi odpadami, które znajdują się obok tych pojemników? Tutaj tutaj na przykład dla gminy Wieluń to jest ogromnym wstydem i hańbą śmieci, które znajdują się jadąc na obiekt sportowy w Osiłu. Jeden mamy postawiony kontener. Worki znajdujące się obok kontenera, one są pozostawione przez cały tydzień. Szanowni Państwo, zacznijmy my sami dbać też o środowisko. I też, Szanowny Panie Prezesie, bardzo zwracam się z ogromną prośbą, bo niejednokrotnie też to zgłaszałam w Wydziale Pana Naczelnika Kluski, że takie worki ze śmieciami znajdują się. Nie, to jest tylko jedno takie z nielicznych punktów, które tak się znajdują, żeby ci panowie, którzy odbierają przy Kosinierach, no wielu jest takich przynajmniej, odbierają te odpady, to żeby odebrali wszystkie, bo nie tylko te w pojemnikach. Jeżeli jest ich za mało, to jeżeli przedsiębiorstwo generuje, panie prezesie, ja panu nie przeszkadzałam, proszę mi też nie przeszkadzać. Jeżeli jest za mało, przedsiębiorstwo komunalne zgeneruje zyski, czy nie wiem, czy gmina nie zakupią te pojemniki, bo to jest też bardzo istotne i ważne dla mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radnej, o zabranie głosu proszę pana radnego Czesława Kochala.
Ja mam tylko jeszcze jedno pytanie. Od kiedy obowiązuje...
Chwileczkę, panie radny, chwileczkę. Pani radna honorata Frazurzelak i panie prezesie, bardzo proszę o zachowanie spokoju i emocji. Emocje proszę po sesji sobie zostawić. Bardzo proszę, pan radny Czesław Kopan.
Ja mam jedno jeszcze pytanie. Od kiedy obowiązuje ten regulamin? A go przeczytam. Średnia wynagrodzenia razy 3 plus 20% do tego dodane, to jest właśnie to ponad 14 tysięcy złotych. Od kiedy ten regulamin obowiązuje? Bo można w bardzo prosty sposób logicznie pomyśleć, że jeżeli średnia złotówkę, prezes ma 3, prawda? Jeśli to jest dawno, dawno zawarty kontrakt, to jak najszybciej trzeba do tego przystąpić i zrobić nowy kontrakt i wyjść na płacie zasadniczej, a nie razy średnie i 20% premii. To jest chore. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie głosy w dyskusji. Bardzo proszę o zabranie głosu burmistrza Wielunia, pana Pawła Okrasa, później pan prezes Krzysztof Czarek. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, odpowiadam na pytania, które padły w tej serii pytań. Pan radny psuje, dlaczego nie było wcześniej ogłoszonego przetargu? No, panie radny Wójciechu drogi, ja w swoim poprzednim wystąpieniu mówiłem dokładnie, dlaczego nie było wcześniej przetargu ogłoszonego. Nie mogliśmy, proszę pana, ogłosić przetargu w momencie, w którym naszej instalacji nie było wpisanej do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. To po pierwsze. Po drugie, nie mogliśmy przetargu ogłosić w momencie, w którym nie mieliśmy na gminę przepisanego pozwolenia na budowę. Po trzecie, nie mogliśmy ogłosić przetargu wcześniej, zanim nie wpisaliśmy odpowiednich zapisów do projektu budżetu i WPF-u. No to są, proszę pana, główne powody. Dlaczego takie jest niedoszacowanie tej inwestycji? Proszę państwa, w roku 2018 zdecydowana większość przetargów, nie tylko w gminie Wieluń, w całej Polsce, na wszystkie inwestycje, które są realizowane, czy to na budowę chodników, czy na budowę kanalizacji, czy na budowę dróg, czy na wszelkie inne inwestycje, ma wartość dużo wyższą niż były to kosztorysy robione w roku 2017. Wszystkie. Proszę sprawdzić, zrobić krótki research, jak to jest w innych gminach i zobaczą państwo, my zresztą sami pokazujemy, że musimy dołożyć pieniądze, prawda, na różne inwestycje, bo się okazuje, że po przetargu jest dużo wyżej niż planowaliśmy w kosztorysie. No, ulica Torowa, ulica Zachodnia, naprawdę większość inwestycji w tej chwili ceny bardzo, bardzo wzrosły i wynika to z czynników po prostu rynkowych. Ludzie chcą więcej zarabiać. Pojawiło się na rynku dużo inwestycji, ponieważ środki unijne są absorbowane przez gminy i przez przedsiębiorstwa. Jest generalnie rozwój gospodarczy, firmy się rozwijają, też inwestują na rynku. No i stąd jest określona podaż na tego typu usługi. No i ceny rosną, jest to normalne prawo rynkowe. Wydaje się, że za 3 lata te ceny wrócą do normalności, bo teraz te ceny nie są normalne, są dużo wyższe niż, ale po prostu tak jest i na to wpływu, panie radny,
drogi w Wojciechu nie mamy. Pan radny Sztomekiel, bardzo dziękuję panu radnemu Majchrowi za taki bardzo konstruktywny głos. Zgadzam się z panem, że i dziękuję za to, że pan te nasze działania związane z wpisaniem do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami naszej instalacji jako RIPOG uznaje pan, że to jest sukces dla nas wszystkich. Także dziękuję, to bardzo miłe. I oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, o czym pan mówił, czyli z taką troską odnośnie tych kosztów, które będą na RIPOKach, ale chcę zauważyć, że te koszty stałe, takie jak energia, koszty pracownicze, koszty opłaty za środowisko, one są dla wszystkich RIPOKów dokładnie takie same, prawda? Bo zarówno Dymów, jak i Wieluń będzie płacił tyle samo. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak zysk, prawda? Który Dymów sobie, żeby od nas przyjąć nasze odpady, no to sobie założy po prostu jakiś zysk w wysokości 15-20% i to jest ich ten handicap, prawda? Który chcą sobie uzyskać. I troszkę się z panem nie zgodzę, jeżeli chodzi o amortyzację tej sytuacji, ponieważ amortyzacja, jak pan doskonale wie, jest to koszt, ale nie jest to wydatek. To jest pierwsza rzecz, czyli amortyzacja z punktu widzenia księgowego, ona jest kosztem, ale ona powoduje, że te pieniądze, te odpisy amortyzacyjne pozostają w spółce jako środki, które poprawiają płynność tej spółki. Po trzecie wreszcie, w tej sytuacji ta amortyzacja dla przedsiębiorstwa będzie jedynie zyskiem, ponieważ to gmina wnosi inwestycje, a nie przedsiębiorstwo. Stąd spółka będzie miała niejako poprawę płynności dzięki temu, że będzie mogła tych odpisów amortyzacji odpisywać. Także to jest, ale no, troska pana radnego o to, że koszty będą, to będą, dlatego my też w tej chwili nie możemy określić, jaki będzie poziom tych cen. Mówimy tylko o tym, że mając wpływ na te koszty, na wiele parametrów tych kosztów, bo też na nie wszystkie oczywiście, ale mając wpływ na te parametry, będziemy mogli te ceny ustabilizować na poziomie możliwie najniższym, prawda? O to nam chodzi, nie? Pan radny Kucharski mówił coś o tym, że mamy jakąś obietnicę ustną na RIPOK. No nie pan co? Naprawdę. Albo pan jest ignorantem i pan po prostu nie słyszy tego, co się tutaj dzieje, albo pan celowo nie chce tego usłyszeć. Proszę pana, to nie jest żadna ustna obietnica pana Zdzisia spod sklepu, prawda, monopolowego w mieście Łodzi, tylko jest to dokument, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego, czyli jest akt prawa regionalnego dotyczącego obszaru, jakim jest gospodarka odpadami i tam w tym dokumencie, proszę pana, jest wpisana instalacja w Rudzie jako instalacja RIPOK. Ale żeby ona była, to musi mieć dwa elementy. Czyli musi mieć linię do segregacji odpadów w części mechanicznej i musi mieć profesjonalną kompostownię. I warunkiem tego, żeby ten status był, nie jest tylko wybudowanie przez gminę kompostowni i nie ma tu żadnych innych słownych obietnic, że jak się zmieni pan Zdzisiu i przyjdzie pan Krzysiu pod monopolowy, to on zmieni. Nie, to jest zapis, proszę pana, prawny i on obowiązuje. Pani radna Bożena Żurek tutaj pytała o odpady niesegregowane. Proszę państwa, odpadów niesegregowanych w przyszłym roku tak naprawdę nie może być. Wszystkie odpady, które będziemy, cała gospodarka odpadami, która będzie w gminie w następnym roku, bo musimy przyjąć nowy regulamin, muszą być wszystko segregowane. Nie będzie czegoś takiego jak odpady niesegregowane. Wszyscy mieszkańcy będą musieli segregować. Również ci, o czym mówił pan prezes w swoim wystąpieniu. Również ci, którzy mieszkają w komunalnym, sobie mieszkają nowe rodziny. Także nie będzie odpadów. Mogą być odpady zmieszane częściowo jakieś tam, prawda? No ale one i tak wszystkie idą do segregacji. Prawda? Czyli takich odpadów nie będzie, proszę pani. Są odpady bio, są odpady zielone i wszystkie inne, jest kilka frakcji, prawda? A to, co jeszcze będzie zmieszane i da się, to musi przejść przez nie do segregacji. To tam były pytania do pana prezesa. Natomiast to pan prezes też powiedział o tym, że proszę państwa, no my
związana z przyjęciem odpadów przez gminów, jest to też kwestia rynkowa. To nie jest tak, że gmina ogłosiła przetarg, tylko spółki na bazie po prostu negocjacji handlowych uzgodniły za jaką kwotę będą te odpady przyjmować i pan prezes nie może podać pani jednostkowych kosztów. Te koszty będą znane na koniec roku. Jakie koszty zostały poniesione na wywóz odpadów do Dylowa, ale nie będzie pani miała ceny jednostkowej za tonę, ponieważ jest to ujawnienie danych konkurencyjnych. Ponieważ może być tak, że do Dylowa dostarczają odpady inne spółki, prawda? I się może okazać, że cena wieluńska jest niższa niż cena innego i będzie problem. Takiej ceny pani nie uzyska od nas dzisiaj. Jedynie pan uzyska cenę na koniec roku, w jakie koszty poniosła spółka z tytułu wywozu sieci globalnie, ale nie jednostkowo. Ale pan prezes to potwierdzi bądź nie, jeżeli tutaj... Pan radny Kępiński. Pan radny tutaj taki wniosek wysunął, że gmina nie ma, że burmistrz nie ma wpływu na wynagrodzenie zarządu, że ja powiedziałem. Nie, ja proszę Państwa powiedziałem wyraźnie, że burmistrz jako pełniący funkcje właścicielskie, nadzoru właścicielskiego w stosunku do zarządu i do spółki ma wpływ. Natomiast ja powiedziałem o tym, że ja uważam, że ten regulamin, który jest przyjęty wynagradzania prezesa, jest właściwy i nie zamierzam absolutnie dokonywać zmian w tym zakresie. Ponieważ też nie chciałbym, żeby po każdej zmianie, bo to jest ciągłość pewna, prawda? Ten regulamin został opracowany z tego, co pamiętam, jeszcze za pana burmistrza Majchera. Ten regulamin, a może wcześniej. W każdym razie, bo to jest bardzo obiektywne, proszę Państwa. Jeżeli wzrastają pensje pracowników w danym przedsiębiorstwie, to również niech wzrasta pensja prezesa, który będzie wynagrodzony. A nie, że prawda, by się dogadał burmistrz z prezesem, że podnosi jednostkowo pensję panu prezesowi, ale z tego nic pracownicy. Tutaj uczciwie, pracownicy mają wyższe wynagrodzenia, również prezes ma z tego tytułu wyższe wynagrodzenie. To jest moim zdaniem uczciwie. Możemy myśleć, możemy mówić o tym, żeby wskaźnik zmienić, ale co do zasady, ta formuła moim zdaniem jest bardzo właściwa. Pan radny Korpal, jeszcze tutaj odnośnie wynagrodzeń, że porównuje te wynagrodzenia do ministrów, do premiera, do prezydenta Warszawy. Proszę Państwa, jeżeli byśmy chcieli porównywać wynagrodzenia ministra, na przykład do wynagrodzenia prezesa, prezesa Lotosu, prezesa Orlenu. Prezesa Orlenu. To są też, proszę pana, pracownicy premiera. To są też pracownicy premiera, ponieważ jeżeli Orlen jest spółką z udziałem dominującym Skarbu Państwa, czy Lotos, czy inne zakłady, to oni są podwładnymi w sensie takim premiera, ministra odpowiedniego i tak dalej, ale premiera, generalnie rządu. Proszę pana, prezes Orlenu ma dużo wyższą pensję niż premier i taka po prostu jest formuła działania biznesu. Jeżeli pan chce mieć w spółce menadżera czy pracownika, który jest odpowiedzialny, który się dokształca, który właściwie prowadzi spółkę, to ten pracownik musi mieć wynagrodzenie, proszę pana, wyższe niż kierowca w tym zakładzie. Niestety taka jest prawda, po prostu taka jest prawda i w tej kwestii to mamy rozbieżność co do poglądu na tą kwestię i koniec. No, po prostu się w tej kwestii już nie zmieni. Ja uważam, że ten regulamin, który jest przyjęty, jest właściwy i na pewno teraz, na dwa miesiące przed końcem tej kadencji, nie jest to czas, nie jest pora, żeby cokolwiek w tym regulaminie zmieniać. Bo jest to tylko uwolnienie, proszę Państwa. No dobrze, nieważne.
Dziękuję bardzo. Panu burmistrzowi o zabranie głosu proszę prezesa przedsiębiorstwa komunalnego. Ale...
Ale ja nie zostałem odpowiedzialny.
A, proszę Państwa, przepraszam. Jeżeli chodzi o zakończenie inwestycji, to w momencie zawarcia umowy z wykonawcą, ponieważ to będziemy mieć jeszcze uzgodnienia dotyczące harmonogramu inwestycji i wtedy, jak zawrzemy umowę, otrzyma Pan, Panie Januszu, kopię tej umowy, w której będzie harmonogram inwestycji. Także to w miesiącu września. Proszę? Proszę Państwa, przewidzę to nie będę, natomiast jak zawrzemy umowę, otrzyma Pan taką informację, kiedy?
Dziękuję bardzo. Dostałem odpowiedzi jeszcze, od kiedy ten regulamin to obowiązuje. Bo to jest pytanie.
Ja mówię, Panie Radny, że on obowiązuje prawdopodobnie jeszcze od Pana Burmistrza, czasu Pana Burmistrza Adamskiego, ale w tej chwili tego nie powiem. Jeżeli sprawdzę, to otrzyma Pan taką odpowiedź na piśmie. Bo w tej chwili nie pamiętam, od kiedy obowiązuje.
Proszę o zabranie głosu prezesa Krzysztofa Czarka.
W zasadzie na wszystkie pytania, oprócz pytania pani radnej Hełs, pan burmistrz odpowiedział.
To proszę tylko na pytanie pani Hełs odpowiedzieć.
I bardzo bym prosił na zakończenie, chciałem parę słów powiedzieć, bo myślę, że to już w tym składzie to jest moje ostatnie spotkanie z Radą, więc tak na zakończenie. Jeżeli chodzi o odpowiedź na uwagę, raczej nie na pytanie pani radnej Flaus, to my jako firma uprzątamy te miejsca po tym, jak te kontenery są zabierane. Może nie od razu, bo nie jest to w stanie zrobić kierowca, który zabiera kontener, ale później jedzie specjalna ekipa, która sprząta to miejsce. Do następnego zabrudzenia tego miejsca, nie wiem, przez panią, kogoś innego, prawda, na takiej zasadzie. W każdym razie tych, którzy mają obowiązek wyrzucić to do pojemnika, stawiają obok pojemnika, prawda? To na takiej zasadzie, bo te worki w zasadzie koło pojemnika nie powinny się znaleźć, tylko powinny być w pojemniku. I do tych pojemników powinny być wrzucane rzeczy, które tam powinny być wrzucane, a co jest wrzucane, to Państwo radni możecie się czasami też przejechać, tak, i zobaczyć, co tam jest. A jak nie wiecie i już jest po czasie, to możecie przyjechać do przedsiębiorstwa komunalnego, bo mam porobione fotografie i Państwo się zapoznają. Jesteście wtedy wśród swoich wyborców, wśród ludzi, możecie wtedy porozmawiać z nimi, zainterweniować, żeby to wyglądało po obu stron, tak jak powinno wyglądać, czyli no, my oczywiście będziemy sprzątać bez względu na to, czy ktoś wystawił tam rzeczy, które powinny być wystawione, czy nie, ale z Państwa strony bardzo bym też jak gdyby prosił o podniesienie świadomości ludzi, żeby więcej przestrzegali regulaminu, który rzeczywiście sami Państwo ustalili. I który, no, mam nadzieję, że jako radni w terenie kontrolujecie, jak jest przez mieszkańców wykonywany, tak? Co do uwag na temat wykonywania go przez mieszkańców, z Państwa strony nie było, czyli rozumiem, że jest dobrze przez mieszkańców wykonywany. Już dyskusja, ja myślę, że wszystko na ten temat było tutaj powiedziane. Jeżeli chodzi o ten WIPOK, to sytuacja się zmieniała, bo tak jak Pan Burmistrz powiedział, no, urząd podjął decyzję, że nie wchodzimy w WIPOKi swego czasu, tak? Ale trzeba mieć jeszcze świadomość, że jak wtedy była ta decyzja podejmowana, to jeszcze nie wiedział, tak, ten urząd, że za jakiś czas w ogóle instalacje zastępcze będą zlikwidowane i jak nie będzie instalacji zastępczych, to nie będzie nic. Jak podejmował decyzję, że nie WIPOK, to myślałem, że będą instalacje zastępcze cały czas. Tak więc trzeba mieć też świadomość, w jakim momencie to było wykonywane. A dzisiaj, proszę Państwa, no, może być taka sytuacja, że my dzisiaj podejmiemy decyzję, że wchodzimy, prawda, w WIPOK i robimy inwestycje, a prawo się za dwa lata znowu zmieni, ale to nigdy nie wiemy. Tak? Dzisiaj podejmujemy w dobrej wierze i ta decyzja dzisiaj jest dobra. I ta decyzja dzisiaj jest dobra. Jeżeli chodzi o koszty, to już Pan Burmistrz powiedział. Firma ma obowiązek podania kosztów rocznych, sprawozdań rocznych zatwierdzonych przez walne zgromadzenie, przez biegłego rewidenta. Wszystkie inne dane dotyczące działalności nie ma takiego obowiązku. Tak? Może podać, ale jeżeli będzie uważało, że to jest niezgodne z jego polityką informacyjną i może godzić w interesy, i nie będzie podawać. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, oczywiście może to artykułować i to będzie.
dochodzić. W każdym bądź razie, cóż, ja myślę, że tak, ja chciałem podziękować przede wszystkim Państwu, tak? Jesteśmy dzisiaj już na końcu kadencji i tutaj wiele też wypowiedzi wskazuje na to właśnie, że tą kadencję kończycie jako Państwo, jako Rada, jako Rada, tak? Życzę wszystkim, żebyście Państwo uzyskali mandaty też w przyszłej Radzie.
Wszyscy nie mogą tak przyjąć.
No wyborach. Ale chyba wielu jak gdyby powtarza kadencję. Tu są przecież osoby, które są z wieloletnią kadencją i mają duże doświadczenie. Ja proszę Państwa, to chciałem Państwu podziękować, bo tutaj oczywiście głosy są różne, ale jednak dziękuję Państwu za to, że tu nikt nie zakwestionował sposobu zarządzania spółką, tak? Bo to, co trzeba podkreślić, było dużo mówione, ale jeżeli chodzi o koszty działalności zarządu, to chyba to są najmniejsze koszty ze spółek takiej wielkości, w których gmina ma udziały. Tak, bo trzeba pamiętać, że spółka ma, tak jak burmistrz powiedział, zarząd jednoosobowy. Z samego tego faktu, że jest jednoosobowy zarząd, te koszty są najniższe, a trzeba powiedzieć, że spektrum działalności to są trzy podstawowe działalności, gdzie w innych gminach z reguły są powoływane trzy spółki, tak? Bo zajmujemy się dostawą wody, oczyszczaniem ścieków, gdzie indziej tylko jest spółka do tego. Zajmujemy się odbiorem odpadów, gdzie indziej jest tylko spółka do tego i zajmujemy się zarządzaniem mieszkaniami, gdzie indziej jest tylko spółka do tego. Tak? Czyli na dobrą sprawę. Mogłyby być zamiast jednej spółki, jednego zarządu, trzy spółki i w każdym zarządzie co najmniej dwóch członków zarządu, prawda? Więc trzeba sobie też z tego zdać sprawę. I mam przyjemność spotykania się z Państwem na już 26 lat. Także w tej roli. Także Państwo możecie... Cieszę się, że nikt mi nie zarzucił, chociaż mogłem w najgorszych oczekiwaniach spodziewać się tego, że ktoś mi zarzucił, że tak, prezes jest młody. No, nikt mi tego nie zarzucił, że nie ma doświadczenia, tak, że nie wiem, źle prowadzi spółkę, że kontrole zewnętrzne wykazały jakieś nieprawidłowości, nic takiego przez te lata, jak jestem, nie miało miejsca, że spółka jest w złej sytuacji finansowej, nic takiego nie, że nabrała kredytów, których nie może, nic takiego nie ma, że nie płaci podatków do gminy, nic takiego nie występuje, tak, że prezes, nie wiem, nie ma wykształcenia, prawda? No raczej nie. Że nie wiem, został przywieziony z nadania partyjnego w walizce. No raczej nie, bo już nikt nie pamięta nawet na jakich zasadach został wybrany, tak? Więc, bo było to tak dawno. Więc nic takiego nie było. Ja myślę, że no to co mieszkańców tutaj obchodzi, o czym była mowa, to no mieszkańcy mają zapewnione to, o co im chodzi, tak? Czyli mają zapewnione świadczenie usług, które oczywiście do którego mogą być uwagi, tak? Ale generalnie jest to wykonywane tak, jak powinno być, po jednych z najniższych kosztów przez ponad ćwierć wieku, tak? Więc myślę, że można więcej wymagać, ale nawet tyle wydaje mi się jest wystarczające. Ja Państwu dziękuję, bo ta współpraca z Państwem układała się tak jak we wszystkich radach bardzo dobrze i w sumie te uwagi wynikają z Państwa odpowiedzialności i też z tego, że Państwo no jednak czujecie się zobowiązani, żeby wspólnie tutaj prowadzić do jak najlepszych rozwiązań, tak? Ale oprócz jeszcze tego chciałbym zwrócić uwagę tak ogólnie, że oprócz tego, co sobie wymyślimy, jak to według nas powinno i naszego poczucia prawa i naszego poczucia sprawiedliwości, jak to powinno wyglądać, to jeszcze są przepisy krajowe, tak? Są ustawy, które regulują pewne rzeczy. I zanim zacznie się mówić publicznie, że coś jest nie tak, to proszę sprawdzić, jak te sfery działalności ustawy regulują, które weszły w życie rok temu, czyli są świeżymi ustawami. Bardzo proszę o przygotowywanie się do takich rzeczy wcześniej i sprawdzanie, czy wnioski, które Państwo składacie, są w ogóle możliwe do wprowadzenia w życie. Czy one nie są sprzeczne z ustawą.
Dobrze, panie prezesie, ja bardzo dziękuję, ponieważ widzę,
panie przewodniczący,
już radę. My wiemy, proszę bardzo zakończyć.
Ja wiem. No chciałem na końcu panu podziękować, ale niestety nawet ćwierć wieku sprawując funkcję, głos może być odebrany i dziękuję za to. W takim razie dziękuję jeszcze raz państwu.
My również dziękujemy i gratulujemy panu prezesowi, że tyle lat jest pan na stanowisku i rzeczywiście nigdy uwag co do działalności przedsiębiorstwa u pana nie było. No może za jedną sytuacją, kiedy burmistrz panu nie udzielił absolutorium, ale z jakich powodów, to żeśmy się do dzisiejszego dnia nie powiedzieli. Ale oczywiście pan prezes jak najbardziej zawsze dbał o interesy spółki. Dziękuję bardzo panu prezesowi i przechodzimy do... Już dyskusja została zamknięta, wszystkie głosy zostały już wysłuchane. Przechodzimy do punktu drugiego, to jest do informacji przedłożonej przez Energetykę Cieplną Spółka z o Wieluniu. Bardzo proszę, obecny na sali obrad jest prezes Zarządu Energetyki Cieplnej, pan Zygmunt Bednarski. Państwo radni otrzymali informację, która została państwu przekazana wraz z materiałem na dzisiejszą sesję. Otwieram dyskusję. Jeżeli będą pytania, to na pewno pan prezes również będzie się starał udzielić odpowiedzi. Otwieram listę mówców. Kto z panów radnych chciałby zabrać głos w dyskusji nad sprawozdaniem Energetyki Cieplnej Spółka z o Wieluniu? Zgłaszają się pan radny Jan Kępiński. Czy ktoś z panów radnych Czesław Korpal?
Kazimierz Loś.
Pan radny Kazimierz Loś.
Nie, to ktoś zapytał.
Czy ktoś będzie zabrał głos?
Ja już pisałem, pisany jestem.
Pan Kępiński już zapisany. Czy ktoś jeszcze? Pan radny Janusz Ciosek. Pan burmistrz Paweł Okrasa. Czy ktoś jeszcze nie ma na razie więcej? Pan radny Mieczysław Majcher. Nie ma więcej zgłoszeń. Lista mówców pozostała otwarta. Proszę o zabranie głosu pana radnego Jana Kępińskiego. A pana prezesa Zygmunta Bednarskiego proszę o zajęcie tego miejsca przez ten obrad, bo jak będzie opierał, to do mikrofonu.
Tak, dobrze. Ja jeszcze muszę wejść.
Bardzo proszę pan radny Jan Kępiński.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie wysoka rado, panie prezesie. Zwróciłem uwagę na dwie pozycje. Pierwsza pozycja. Zmalała liczba zatrudnionych z 72 na 69, czyli 3 osoby ubyły. Czym to jest spowodowane? Czy wiek emerytalny tylko, czy też jakaś tam organizacja wewnątrz zakładu pozwalała na to, żeby było mniej pracowników? Drugie, na drugą pozycję, którą zwrócę uwagę, to jest wtedy dane liczbowe na stronie drugiej, stany 2016 i 2017. Oczywiście jest kolosalna różnica, wskaźnik tam jest, dynamika jest 136%. Czym to jest wytłumaczyć, panie prezesie? Czy znów jakieś poczynione oszczędności, czy też z powodu tego, że tyle nowych inwestycji przybyło? A za same te działania finansowe, panie prezesie, rozwój spółki, gratuluję i brawo, że tyle pozyskuje pan chętnych do odbioru energii. naszej kotłowni.
Dziękuję bardzo. Panu radnemu o zabranie głosu proszę pana radnego Kazimierza Lesia.
Dziękuję. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, zebrani goście. W zasadzie jeden punkt mam już przez kolegę radnego omówiony, także mam tylko jeszcze dodatkowe pytanie do prezesa. Jest tutaj w punkcie, w opisie, w uzasadnieniu, w punkcie trzecim, ale teraz się zgubię, chwileczkę zgubiłem się. Tak, tu jest plany na przyszłość i jest powiedziane, że analizy są prowadzone. I te analizy zakończyły się, czy jeszcze trwają, odnośnie przejścia na inne źródła energii. W zasadzie wszystkie trzy punkty z tego działu trzeciego, czy to już jest na ten etap analiz na początku, czy jesteśmy już na końcu tych analiz?
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panu radnemu o zabranie głosu proszę pana radnego Janusza Cioska.
Takie pytanie mam związane z podłączeniami do ze wzrostem podłączeń właściwie tych domków jednorodzinnych. I tu jest podane, że tak, w roku 2015 mamy 38, w roku 2016 54 przyłączenia odbiorcy i w roku 2017 52 nowych odbiorców. Jest zwyżka i dosyć wysoki progres. Nie znam i nie wiem, jak było w latach poprzednich, bo niektóre osiedla domków jednorodzinnych po prostu przez te 30 lat nie były robione. I czy ten właśnie taki wzrost jest związany z konkurencją, jak weszła firma z gazem, czy to po prostu wynikało po prostu z takiej normalnej państwa działalności spółki i tak było to planowane. No, przypomnę tylko, że osiedle Bolesława Prusa i osiedle Poetów doczekało, można powiedzieć, 40 lat na przyłączenie i w tej chwili zostało właściwie przyłączone. Drugie pytanie mam. Podaje pan sprawozdanie o nieprzychylności jakichś mediów i konkurencji do wrogo nastawionych do spółki Energetyka Cieplna. Mógłby pan to, jak to się może zbliżyć temat, bo wydaje mi się, że takich nie było oprócz tej spółki, która miała wejść tego pary na rynek i cały czas właśnie mówimy o tej, że to nie była konkurencja specjalnie dla Energetyki Cieplnej, bo wydaje mi się, że Energetyka Cieplna dobrze prosperuje przez tyle lat. Jak państwo tu podali, faktycznie rozwija się, ma zyski, tak podobnie i przedsiębiorstwo komunalne i my jako mieszkańcy nie wnosimy specjalnie takich mocnych jakichś argumentów, że coś się źle dzieje, nie? Pewnie, że może pan jako prezes i zarząd może odczuwać, że ktoś tam gdzieś tam na coś czyha i chce to przejąć w jakiejś formie, ale wydaje mi się, że odczucie większości mieszkańców jest chyba inne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zabranie głosu. Proszę pana radnego Mieczysława Majchora.
Na pewno wybrałem głos.
Ja się zabiorę, ponieważ jedno z pytań by już zostało zadane. Proszę pana radnego Czesława Korbana, burmistrza Wojewódzkiego.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Nam, właścicielom spółki, zależy na jak najmniejszymi zapłatami za ciepło. A teraz kilka danych chciałbym tutaj podać. że struktura kapitałowa spółki tych trzech udziałowców to jest 7,5 miliona złotych. Pasywa, aktywa 22 miliony 946 zł. I co mnie tutaj zastanawia, to zysk 652 354 zł. W stosunku do zeszłego roku to było różnica 478 150 zł. Działania podobne jak w przedsiębiorstwie komunalnym, ale zysk jest wielokrotnie większy od przedsiębiorstwa komunalnego. Największym odbiorcą ciepła jest spółdzielnia mieszkaniowa 42,6%. To co można tu powiedzieć, że sprawozdanie jest bardzo skromne. Nie podano kwoty na wynagrodzenia. Przy stanie osobowym 69 osób. No nie wiem, jak się tam kształtuje średnia. Ale w cenie ciepła za gigajoule podano 58,76 zł. Natomiast my jako mieszkańcy zapłaciliśmy po 86 zł 8 groszy za gigajoule. I to moim zdaniem to świadczy, że płacimy za moc zamówioną, a nie sprawdzoną rzeczywiście. I tutaj bym chciał też mieć tutaj w tym temacie odpowiedź. Następna sprawa, czytając to sprawozdanie, modernizacja jednego kotła 25 polegająca na zmniejszeniu jego mocy do 12 MW, wykonanie na wszystkich trzech kotłach instalacji odpylania ograniczającej emisję pyłów z 400 do 100 mg na metr sześcienny, a więc zmniejszenie czterokrotnie tej emisji. A ja mam teraz tu pytanie, ile myśmy za tę misję zapłacili, za te pyły zapłacili w 2017 roku? Jaką kwotę myśmy zapłacili za emisję tych pyłów? Bo to, co tutaj dalej czytałem, to jest do realizacji, co będzie dalej realizowane. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę o pana burmistrza Pawła Okresa.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezesie, to mam takie dwie sprawy, bym chciał pan prezes był łaskaw poruszyć. Pierwsza się prosta sprawa. Proszę, by pan prezes podał, jaka była cena za tonę opału w roku 2017, jaka jest w tym roku po przetargu. Druga rzecz, troszkę nawiązuje do tego, o czym mówił pan radny Korpal, czyli koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Ponieważ z tego, co widzimy ostatnio na rynku związanych właśnie z handlem tymi uprawnieniami, to w roku 2017 w marcu cena koszt za to uprawnienie do jednej tony emisji był na poziomie 5,5 euro. Mam tutaj dane z dnia wczorajszego. W dniu wczorajszym ten koszt wynosi 19 euro. Czy pan potwierdza, że w tej chwili koszt emisji, znaczy koszt uprawnień emisji dwutlenku węgla wzrósł w taki sposób i jak pan szacuje, jak w związku z tym wzrostem tej ceny jednostkowej, ile w tym roku spółka zapłaci kosztów z tego tytułu, bo ja przypomnę w roku 2017 spółka musiała kupić na rynku 26 846 ton do emisji za kwotę 711 419 zł. To w roku 2017 była ilość wyższa niż w roku 2016, ponieważ w roku 2016 tych brakujących praw emisji to było 21 800. Pytanie jest takie, w tym roku 2018 ile będzie trzeba kupić tych brakujących uprawnień i po jakiej cenie, czyli czy to będzie koszt, nie wiem, 1,5 miliona, 2 miliony, by pan prezes podał, jaka to będzie kwota w tym roku. Czy ten koszt się przełoży na cenę jednostki ciepła, którą będzie dostarczona dla mieszkańców?
Dziękuję. Dziękuję za zabranie głosu. Proszę pana radnego Mieczysława Majchera.
To znaczy ja jeszcze poczekam, wstrzymam się do odpowiedzi pana prezesa, tylko mam takie pytanie do pana burmistrza jako jednego z trzech współudziałowców spółki. Czy nie było innych okazji i miejsca, aby zadawać tego typu pytania, bo skąd inąd wiem, że niedawno, stosunkowo niedawno było walne zgromadzenie. Czy takie same pytania kierował pan do zarządu wówczas? Czy to jest wynika z czegoś zupełnie nowego, co chciał pan, o czym chciał pan poinformować wszystkich tutaj siedzących? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Zygmunta Bednarskiego, prezesa zarządu Energetyka Cieplna Spółka Zawiłego.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado, szanowni goście. Ma pytanie pana Jana Kębickiego. To przede wszystkim dziękuję za zauważenie, że spółka jest w dobrej kondycji finansowej, że dobrze funkcjonuje. Jeżeli chodzi o zmniejszenie się liczby osób zatrudnionych w spółce, to zmniejszenie zatrudnienia wynikało z przejścia tych osób na emeryturę, a ich obowiązki po prostu zostały przejęte przez pozostałych pracowników. Do drugiego pytania nie pamiętam tutaj, nie usłyszałem, czego dotyczyło to ten wzrost. Proszę? W aktywach? Wzrost aktywów wynika właśnie z prowadzonych działalności inwestycyjnych i wzrostu wartości środków trwałych. Jeżeli chodzi o pytania pana Kazimierza Lesia o plany na przyszłość, plany, ten punkt trzeci jest tutaj z tej informacji, którą państwu załączyłem, on jest w trakcie opracowania. I to opracowanie ma powstać do końca listopada. Jest w tej chwili na etapie uzgodnień konsultacji, przekazywania danych do firmy opracowującej i w miesiącu listopadzie powinniśmy mieć już komplet opracowanie i na podstawie tego opracowania myślę, że Rada Nadzorcza i wspólnicy łącznie zarządu będą podejmować decyzję, co robimy dalej. To będzie kompletne opracowanie mówiące, odpowiadające na wiele, wiele pytań, które nas wszystkich tutaj nurtują. Także no musimy jeszcze chwilę z tym opracowaniem poczekać. Przyłączenia, tutaj pytanie pana radnego Sioska, przyłączenia duży wzrost. Czy na to wpływ miało pojawienie się konkurencji, czy inne czynniki? Odpowiedź na to pytanie no nie może być jednoznaczna, ale powiem, że w momencie, gdy pojawił się konkurencja w postaci gazu, to liczba osób chętnych, która się chciała do nas przyłączyć, wzrosła. Czyli pojawienie się gazu aby spowodowało to, że ludzie obserwują ceny na rynku i wtedy zaczęliśmy nas więcej zgłaszać, więcej przyłączać. Wygląda z tego, że jeżeli jesteśmy tańsi, konkurencyjni, jeżeli chodzi o naszą obsługę, dbałość o klienta, staramy się jak najlepiej o naszych klientów dbać i w każdej chwili, jeżeli tylko jest zgłoszony problem, nasze służby jadą i na bieżąco reagują. Zatem moim pracownikom bardzo serdecznie chcę podziękować w tym miejscu. Drugie pytanie dotyczyło nieprzychylności mediów. No, pojawiały się w niektórych mediach takie opinie nieprzychylne, w związku z tym zawarliśmy tutaj, że mimo tych opinii, które w naszej ocenie oczerniały naszą spółkę, były wręcz nieprawdziwe, mimo wszystko odbiorcy, nie bacząc na to, w dalszym ciągu chcą się do nas przyłączać i się przyłączają. Między innymi jednym z takich, tu przytoczę bardzo bulwersujących opinii była, że skoro w tej chwili obniżamy tą moc ciepłowni, żeby ją dostosować do tego średniego źródła spalania, to dlaczego nie zrobiliśmy tego wcześniej, tylko paliliśmy o 30% więcej węgla przez te wszystkie lata. To porównanie to jest mniej więcej takie, jakby ktoś mając samochód, jadąc tym samochodem, ze względu na prędkości ma obroty silnika na pełnym gazie. Do porównania można do tego porównać. Czy jest to realne? Jest to nierealne. Obciążenie źródła ciepła w ten sposób wynika z warunków pogodowych i tyle spalamy węgla i naturalnie odbiorcy potrzebują ciepła i nic więcej. I żadne tutaj jakieś 30% czy coś jest to bez sensu po prostu porównaniem. Natomiast co my robiliśmy wcześniej, to jest też wyjaśnione, że weszły przepisy o średnich źródłach spalania, one weszły w roku 2016 i tam jest zapisany termin dostosowania źródła, żeby były zachowane standardy istniejące 18 grudnia tego roku. I my w tym terminie się wyłożymy i te standardy emisyjne będą dochowane. Zresztą już modernizacja odpylania została wykonana w tamtym roku, tu niektórzy z Państwa radnych mieli okazję być na naszej ciepłowni, oglądać tę inwestycję, szły do przodu. W tym roku jesteśmy już na ukończeniu modernizacji tego kotła. W miesiącu wrześniu będzie już oddany. Pozwolenie zintegrowane pod kątem tej modernizacji jest już dostosowane, zostało zmienione. Także tu nie ma żadnego zagrożenia. Dalej pytanie pana Czesława Korpala odnośnie zysku. Niech pan przypomni, co to czego już on... Odnośnie zysku to pytanie.
Tak, w zdaniu 652 354 zł, a w zeszłym roku było 478 150. Czym to jest podyktowane? Bo to jest 174 tysiące, trochę więcej i znaczy się w stosunku do komunalnej macie ten zysk dużo, dużo większy.
Zgadza się. To było podyktowane między innymi tym, że przyłączamy nowych odbiorców i zwiększa sprzedaż, jak również rok 2017 był zdecydowanie zimniejszy niż rok poprzedni. Czyli warunki pogodowe, większa sprzedaż ciepła. I tym to było podyktowane. Że ten zysk również wyszedł wyższy.
No, jeszcze mam to jedno pytanie, jeszcze jak już jesteśmy przy głosie. Znaczy się... Ile zapłaciliśmy za CO2 w 2017 roku? Bo w sprawozdaniu tego nie ma.
Nie pamiętam, coś około 500 tysięcy złotych.
Ile?
Może 700. Tak, natomiast pytanie było, ile płacimy za emisję pyłów, gazów i tak dalej. To było około 140 tysięcy złotych.
To znaczy się tak. Płacić będziemy, tylko bo nie mamy innej możliwości, bo jeśli opalamy miałem węglowym, to musimy za to płacić. Tylko teraz tak, jeżeli to, co byście tam zrobili, te poprawki, modernizacje i inne rzeczy, czy na następny rok spowoduje to mniejsze opłaty, czy większe opłaty?
Na pewno spowoduje mniejsze opłaty, bo będziemy, czy na przynajmniej w zakresie pyłów, emitowali 1/4 tego, co do tej pory. To na pewno tak. No chyba, że wzrosną ceny za emisję tych składników, ale na ten moment chyba nie wzrosło.
To jeszcze jedno, różnica.
Panie radny, Czesławie, panie radny, będzie pan mówił z tego, natomiast pan już dwukrotnie.
Ja wiem,
ale to jest pewien jakiś porządek i będzie można jeszcze raz pomędzywać głos. Pan prezes odpowie na wszystkie pytania. Ale pan zadał 3 pytania bez zgody. No. Proszę poczekać. Panie prezesie, proszę odpowiedzieć na pytania pozostałych mówców.
Na pytania pana burmistrza, jaka cena opału w 2018? W tej chwili mamy cenę opału netto 331 zł za tonę. W 2017 było to 305 zł na początku roku. Nie jest to tajemnica i takie są. Natomiast na przestrzeni od roku 2016 do chwili obecnej ceny węgla wzrosły o 35%, proszę państwa. I jeszcze jest tego typu sprawa, że jest problem z pozyskaniem węgla odpowiedniej jakości, ale to dotyczy Polskiej Grupy Górniczej i współpracujących z Polską Grupą Górniczą. Jeżeli chodzi o koszty uprawnień, jaki będzie koszt w tym roku, no to będzie dopiero w sprawozdaniu za rok 2018. W tej chwili to jest ułożenie z fusów, bo te uprawnienia raz rosną, raz maleją i nie potrafię w tej chwili panu burmistrzowi na to odpowiedzieć. Natomiast na zgromadzeniu wspólników, z tego co pamiętam, pan burmistrz zapytał tylko również o cenę opału, natomiast więcej do sprawozdania za rok 2017 nie miał pan żadnych tutaj uwag, pytań, wszystko było ok. Zarząd, Rada Nadzorcza otrzymali jednomyślnie skwitowanie, czyli absolutorium.
Dziękuję bardzo. Panu prezesowi, czy ktoś z państwa pragnie jeszcze zabrać głos? Zgłasza się pan radny Czesław Korpal. Czy ktoś jeszcze będzie zabrał głos? Pan burmistrz Paweł Okrasa. Bardzo proszę o zabranie głosu pana radnego Czesława Korpala.
Ja jeszcze zadałem pytanie, bo w sprawozdaniu w cenie ciepła za gigadżul podano kwotę 58,76 zł. Natomiast my mieszkańcy zapłaciliśmy 86,08 zł. Jakie to jest rozliczenie? Czy to jest zamówiona moc cieplna przez spółdzielnię? Czy to wynika, bo to nie może wynikać proporcjonalnie z tych kosztów, jakie byście wyprodukowali ciepła, a jakie my płacimy ciepło. To znaczy się, ja podejrzewam, że tam jest zamówiona moc cieplna przez spółdzielnię, prawda? I według tego zamówienia my płacimy, czy wykorzystamy, czy nie, tak jak handlu z ruskimi tam, to po prostu tyle płacimy. Ja nie wiem, czy się mylę, to proszę mnie to sprostować. Dziękuję.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę burmistrza Pawła Okrasa.
Panie przewodniczący, szanowni radni, panie prezesie, znaczy ja daję sobie z tego sprawę, że oczywiście łączny koszt związany z kosztami uprawnień dotyczących emisji dwutlenku węgla w roku 2018 będzie znany oczywiście na koniec roku, natomiast mnie chodzi bardziej o pytanie, czy pan potwierdza, że w roku 2017 koszt tych uprawnień to była kwota 5,5 euro, a w tej chwili jest 19 euro, czyli to jest wzrost praktycznie prawie czterokrotny, bez mała. Natomiast od marca mamy tutaj mam dane, że to oscyluje w granicach między 12 a 16 euro, czyli jeżeli to jest, nawet weźmiemy 12 euro, to wynosi około 50 zł, a było 25 zł, czyli tam wzrasta to 100%. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy zarząd przewiduje w roku 2018, że te koszty mogą przekroczyć kwotę ponad 1,5 miliona złotych. To pytam, czy pan w tej chwili reaguje na wzrost na giełdach właśnie tych kosztów, czy to nie spowoduje nadmiernej straty, bądź trzeba będzie po prostu podnieść o taką kwotę, o te koszty ceny ciepła. No.
Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Ja mam tutaj jedno właściwie pytanie do pana prezesa Bednarskiego. Panie prezesie, program modernizacji i prowadzonych program inwestycji na obiekcie energetyki cieplnej przy ulicy Ciepłowniczej, zwłaszcza modernizacja kotłów tutaj z zakładaniem nowych systemów, jeżeli chodzi o do ograniczania emisji gazów. Panie prezesie, po zakończeniu tych inwestycji, które w tej chwili zmierzałem ku końcowi, tak jak pan prezes mówił, czy już w tej chwili na podstawie projektów i wszystkich tych analiz mógłby pan podać, że te środki, które państwo w tej chwili poprzez politykę inwestycyjną kierujecie, o ile zmniejszy się procentowo lub ewentualnie, jeżeli można, w innych jednostkach, o ile zmniejszy się właśnie emisja tutaj CO2 i innych gazów. I w związku z tym bym prosił właśnie o tą odpowiedź. I jeszcze jedno takie już pytanko, ponieważ tą cenę węgla, którą pan podał, w stosunku do cen, które wiem, jakie są na rynku wieluńskim, jest bardzo, bardzo niska. Czy rozumiem, że energetyka cieplna przeprowadziła przetarg na dostawy węgla i w stosunku do cen, które są na rynku wieluńskim, cena, którą państwo uzyskaliście, o ile jest procent niższa? Bardzo proszę, na te dwa pytanka też odpowiedź.
Na pytanie pana Czesława Korpala. Podana tutaj cena jest naszą średnią ceną działalności ciepłowniczą, czyli uzyskane przychody poprzez ilość sprzedanego ciepła. Jest ocena podana, jest ocena netto bez VAT-u. Do tego należy dodać do odbiorcy końcowego VAT w wysokości 23%. Natomiast cena, którą tu spółdzielnia z rozliczenia z odbiorcami stosuje, musi rozliczyć wszystkie koszty, które są poniesione na zakup tej energii cieplnej, rozliczyć na odbiorców, którzy z tego ciepła korzystają. Tam nie może dorzucać żadnych swoich dodatkowych kosztów. Jeżeli to wynika jednostkowo, gdzieś to ponad 86 zł, ja nie znam tych cen i tu mi się trudno jest do tego odnieść. Natomiast udzielę z tego, zgodnie z prawem energetycznym, odbiorca ma, czy zarządca obiektów, rozliczyć ilość ciepła zakupionego, koszty zakupionego ciepła na tak zwaną powierzchnię, czy podzielnik, czy jakoś tak w ten sposób. Nie potrafię więcej tego tematu wyjaśnić. Co do ceny uprawnień, to nie mogę zaprzeczyć, że w tej chwili cena uprawnień jest 19 euro, nie tylko tyle. Tak to wygląda i nie ma tutaj co kopii kruszyć. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o modernizację ciepłowni, zakładany wzrost pewności wytwarzania ciepła jest na poziomie 5%. W związku z tym spodziewamy się również spadku emisji zanieczyszczeń w podobnej wysokości. No tu jeżeli chodzi o pył, tak mówiłem, będzie to na poziomie 1/4 na tych dwóch kotłach, które już są zmodernizowane. Zostały dokonane pomiary emisji pyłów, są na poziomie 70 do 80 mg na metr sześcienny, czyli zdecydowanie jest nawet poniżej tych 100 mg, które tam mamy zakładane do spełnienia. Jakie to było pytanie, panie przewodniczący?
Cena węgla, którą państwo uzyskaliście w przetargu w stosunku do ceny węgla, które są na rynku niemieckim, ja wiem, że są dużo wyższe, że tutaj energetyka cieplna właśnie w swoim tutaj właśnie postępowaniu przetargowym no, uzyskała bardzo, bardzo korzystną cenę węgla. I w stosunku do cen rynkowych po przetargu państwo, o ile ta cena węgla w procentach jest w kwocie niższa, którą państwo kupiliście w stosunku, gdybyście tu na rynku niemieckim zakupowali.
Panie Przewodniczący, trudno mi się jest odnieść do ceny węgla na rynku wieluńskim, bo tych cen po prostu nie obserwuję. My możemy się odnosić do ceny węgla największego gracza na rynku, jakim jest Polska Grupa Górnicza.
Tak.
Na dzień dzisiejszy, z tego co się orientuję, ta cena tego węgla, którą my akurat kupujemy, jest chyba na poziomie 350 zł za tonę.
Ile?
350 zł za tonę.
Tak, a energetyka za 330?
331.
No to jest niżej niż ceny.
Do przetargu zaproszone firmy. Oczywiście Polska Grupa Górnicza w tych przetargach również uczestniczy. Z tym, że nie zawsze składają ofertę, bo mają problemy z węglem odpowiedniej jakości i ilości tego węgla. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciał zabrać głos? Nie ma więcej pytań. Bardzo dziękuję panu prezesowi za przygotowanie tej informacji i obecność dzisiejszej sesji. Tak samo jak w przypadku przedsiębiorstwa komunalnego, jest to druga spółka, która, jak sięgam pamięcią od wielu lat, jest bardzo wysoko oceniana przez Radę za przede wszystkim tutaj działalność tą inwestycyjną i za to, że na rzecz mieszkańców, ale przede wszystkim na to, że działalność jest skierowana po to, aby optymalizować koszty, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, żeby te ceny ciepła i rzeczywiście one są jedne z niższych w naszym regionie. Bardzo dziękuję zarządowi, panu prezesowi za obecność i za przygotowanie informacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie i również dziękuję za te 4 lata wzajemnej tutaj współpracy i poszanowania. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu trzeciego, to informacja z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wieluniu. Informacja została przedłożona na piśmie. Państwo radni ją otrzymali wraz z materiałem na dzisiejszą sesję. Nie jest obecny na dzisiejszej sesji pan prezes Wieluńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z uwagi na to, że już miał wcześniej zaplanowany okres urlopowy. Jeżeli będą ze strony państwa jakieś zapytania dodatkowe, to oczywiście te pytania na piśmie zostaną przekazane do zarządu
spółki i pan prezes Wielińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego odpowie również na piśmie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby się odnieść, zabrać głos, zadać pytania dotyczące informacji Wielińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego? Bardzo proszę, zgłasza się pan radny Janusz Ciosek. Więcej nie ma zgłoszeń. Proszę o zabranie głosu pana radnego Janusza Cioska.
Dziękuję panie przewodniczący. Mam jedno pytanie, które mnie ciągle nurtuje, bo w statucie Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego w pierwszym punkcie jest napisane, i tu tak samo w tym sprawozdaniu, jednostka prowadzi działalność w zakresie budowania domów mieszkalnych i eksploatacji na zasadach najmu. Gdyby chciałbym się zapytać, ile zostało mieszkań wybudowanych i domów mieszkalnych w tym okresie ostatnich 4 lat. Drugie pytanie mam do, może nie do, do pani, do pani prezes chyba tam jest, tak? Czy pan prezes? I do pana burmistrza, bo Wielińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego powstało po to, żeby budować domy, budować bloki. I tak było za poprzednich lat. W ostatnim okresie widzę, że nic się nie prowadzi, dlatego moje to pytanie jest sprowadzone do tego, ile zostało wybudowane. A jeżeli nie, to dlaczego? Dlaczego? Właśnie dlaczego nie? Z uwagi na to, że powstał projekt Mieszkanie Plus, czy to nie jest w sumie konkurencyjne, i to pytanie było do pana burmistrza, ale też go nie ma w tej chwili, czy nie mógł wykorzystać właśnie tego Wielińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, niż wchodzić w program Mieszkanie Plus, które praktycznie, jak sam burmistrz powiedział, no niestety ma zadyszkę i nie wychodzi. Mając na względzie Mieszkanie Plus, które było zapoczątkowane chyba w Białej Podlaskiej, że te Mieszkania Plus po prostu nie wychodzą według tych założeń, jakie zakładał rząd. Po prostu są za drogie dla zwykłych mieszkańców, co chcą wykupywać i mieszkać po prostu taniej. Nasze komunalne przykładowo, jeżeli mamy czynsz porównali, tak było też porównywanie na średniej krajowej, w granicach 300 do 400 zł średnia, a tam akurat są te czynsze, jeszcze mieszkania są oddane do użytku, ale już są praktycznie w stanie surowym, bo tylko w stanie surowym nie będą wyposażone i dochodzi gdzieś około 700 zł czynszu. Tak jest prognozowana, na pewno będzie większe, bo koszty budownictwa z tego programu Mieszkanie Plus są dużo, dużo większe. Dlatego w tym zakresie mam takie pytanie, że mamy i program Mieszkanie Plus i Wielińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które praktycznie nie działa, tylko bazuje na zasadzie zbierania i właśnie tej eksploatacji zbierania czynszów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Pytania, które zadał pan radny, zostaną na piśmie skierowane do zarządu Wielińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ponieważ nie ma więcej głosów w dyskusji, również ten punkt zostaje tu zamknięty. I tym samym wyczerpaliśmy punkt trzeci porządku obrad. Jest godzina 11:36. Przerwa do godziny 12:00.